Będzie audycja dzisiaj o przepisach drogowych i będę miała dwóch gości, którzy się właśnie w tym momencie przedstawią.
Dobry wieczór, nazywam się Kudłaty.
Drugi?
Witam. Witam, jestem Toast. Czy tam Adrian, jak wolicie?
Tak, to są moi goście właśnie. I jak już ja wiedziałam, że nie będę cię prowadziła o hazardzie, to się ich spytałam, jaki temat by chcieli poruszyć w audycji o prawie, i oni zgodnie stwierdzili, że będą to przepisy ruchu drogowego, ponieważ to są jedne z tych przepisów, które jeśli chodzi o Polskę, to można dużo, dużo zarzucić. I pociągniemy dzisiaj ten temat. Jeśli ktoś miałby ochotę się przyłączyć, to można albo dzwonić na Skype enklawa.net, albo telefonicznie 222-195-159. No i to chyba tyle tytułem wstępu. A jeszcze ja mogłabym się przedstawić. Ja jestem Becia, bo chyba nie powiedziałam, że jestem Becia. To mówię teraz, że jestem Becia. Więc moi goście. Zacznijmy od kudłatego. Czy ty kudłaty prowadzisz?
Prowadzę i to całkiem sporo. Znaczy, może nie jakoś tak, nie jestem już zawodowym kierowcą, ale robię więcej kilometrów niż przeciętny kierowca.
Adrianie, czy ty prowadzisz?
Ogólnie uprawnienia mam, prowadzę rzadko, ale dosyć często jeżdżę, więc mam dużo okazji, żeby sobie popatrzeć, w jaki sposób to, no wiecie, obserwator ma więcej czasu, żeby sobie zorientować się, jak to wygląda.
I ja jestem z tych, co nie ma uprawnień, a prowadzi, więc ja jestem przeciwieństwem tych wszystkich, którzy pewnie są na drogach. Ale takich jak ja na szczęście jest niedużo, więc się nie bójcie, nie bójcie, da się żyć. Chociaż ostatnio jak zadałam w pracy pytanie, czy jakbym się miała przerzucić motorem dojeżdżać do pracy, to powiedzieli, że góra 2 tygodnie mi dają, zanim się zabiję, a jeszcze przez te 2 tygodnie zabiję 100 innych osób. Ale ja wcale nie uważam, że jestem złym kierowcą i oni tylko chcieli mi dogryźć. Więc Kudłaty, powiedz, jak ci się jeździ po polskich drogach?
To jest pytanie, na które odpowiedź brzmi dość wymijająco, bo muszę powiedzieć, że to zależy. Po jakich drogach, gdzie. No ale powiedzmy, że po mieście. Po mieście się jeździ tragicznie. Z jednej strony z powodu rozmaitych dziwnych decyzji urzędników, którzy ustalają przepisy ruchu drogowego. Krążyła swego czasu taka plotka po Gdańsku, która ja nawet śmiem twierdzić, że ona może być prawdziwa, ale nigdy nie udało mi się tego zweryfikować, że główny nadzorca ruchu drogowego, czy tam ten, co ustala, jak mają ulice przebiegać i takie rzeczy, to ten cały szef tego wydziału, jakkolwiek by się ten wydział nie nazywał, to że on nie ma prawa jazdy. I ja, patrząc na te drogi, to jestem w stanie w to uwierzyć. Ba, jestem gorącym orędownikiem tego, żeby ruch drogowy zorganizowały dzieci z podstawówek albo przedszkoli, dlatego że na pewno będzie taniej, może będzie lepiej, na pewno nie będzie gorzej. Nie da się zrobić gorzej.
Ale może on miał prawo jazdy, tylko mu zabrali, bo był takim dobrym kierowcą, że po prostu
No.
przepisy za nim nie nadążały.
Ja myślę, że on po prostu nigdy w życiu nie miał prawa jazdy. Może kiedyś jechał jako pasażer, ale to się specjalnie nie rozglądał.
Aha, rozumiem. Dobrze. Ale czy mówiąc o mieście, masz na myśli konkretnie Gdańsk, czy masz na myśli ogólnie miasta?
A nie, Gdańsk jest akurat jednym z lepszych miast do jeżdżenia, przynajmniej w Polsce. Jeśli chodzi o takie top 3 najgorszych miast, to u mnie to jest na pierwszym miejscu jest Szczecin, na drugim miejscu jest Koszalin, a na trzecim jest Słupsk. Podobno po Bydgoszczy też się źle jeździ, ale nie wiem, akurat w Bydgoszczy nigdy nie byłem.
Ja byłam i nie pamiętam, nawet tam jeździłam autem, w sensie jako pasażer. Nie pamiętam, żeby mi było jakoś specjalnie źle. A teraz, Adrianie, wypowiedz się na temat kultury kierowców w Polsce.
W sumie mało prawniczy temat chyba, ale dobra. No to tak, ja jestem z Mińska Mazowieckiego, to jest 40 km od Warszawy i to mnie chyba upoważnia do powiedzenia, że mieszkam w najgorszym możliwym miejscu, jeżeli chodzi o kulturę kierowców.
Why?
Nie wiem, czy byłaś kiedyś w Warszawie kierowcą, który jest w stanie sobie, powiedzmy, zasady ruchu drogowego wyglądają tam w taki sposób, że
Jeszcze po Warszawie, tak.
no nie, to jest zwykle w momencie, kiedy się wjeżdża na jakąkolwiek ulicę, nie wiem, no w, mówię, w innych miastach jest o tyle fajnie, nie wiem, widziałem na przykład w Krakowie. W Krakowie jest niesamowity chaos, jeżeli chodzi o te jakieś tam małe uliczki z tramwajami i tak dalej, ale mimo wszystko jakoś problemów nie ma. A tutaj na przykład, żeby się wepchać, powiedzmy, na główną ulicę, no to tam jest coś takiego, że jest korek. Korek się ciągnie jeszcze kilometr do tyłu i w sumie nie ma różnicy, czy wjedzie jedna osoba, która chciałaby wreszcie włączyć się do ruchu i jechać główną ulicą. Nie, ona musi poczekać jeszcze 30 samochodów, a znajdzie się ktoś łaskawy, kto jest w stanie ją wpuścić. Każdy każdego nienawidzi, każdy każdemu życzy śmierci najprawdopodobniej i nie wpuszcza go na drogę.
A może to tak jest, że po prostu pęd w Warszawie jest tak duży, pęd życia jest tak duży, że nikt nie ma czasu na wpuszczanie tego drugiego, co? Czy nie tak?
No, wydaje mi się, że pęd jest chyba wszędzie taki sam, tylko że ludzie w Warszawie są specyficzni.
Ja rozumiem, bo ja na przykład znam relacje kierowców, którzy z Krakowa przeniesie się do Warszawy i uważają, że w Krakowie w ogóle kierowcy są tragiczni, a w Warszawie bardzo mili, wiesz? To jest ciekawe właśnie, że poruszyłeś te dwa miasta, bo ja akurat mam przykład. I to cztery osoby, które się sprowadziły tutaj z Krakowa albo z Krakowa przyjeżdżały tutaj jeździć, właśnie powiedziały, że warszawiacy w porównaniu do Krakusów to w ogóle rewelacja. No i oczywiście Warszawa ma taką dużą zaletę, że ma duże ulice, w sensie, że pasy są wszędzie na szerokość takie same, ale że ma po prostu więcej pasów. Każda ulica, czy tam no, prawie każda ulica, przez co się w Warszawie jeździ o wiele prościej. Dobra, to ja teraz jeszcze mam pytanie takie, co wy uważacie na temat na przykład zamykania mostów w godzinach szczytu w miastach dużych?
Domyślam się, że to do mnie pytanie.
Nie, ogólnie pytam.
A myślałem, że to a propos tego, bo ja dostałem za to kiedyś mandat, dokładnie to we wrześniu ubiegłego roku w Warszawie. Wjechałem sobie na most, który był zamykany w godzinach od 15 do 17, albo od 15 do 19, nie pamiętam dokładnie. No w każdym razie informował o tym znak, oczywiście zakaz ruchu, tylko że pod tym znakiem zakaz ruchu była tabliczka, tak gdzieś ze dwa razy większa od tego znaku, na którym było napisane czego i w jakich godzinach dotyczy, a czego nie dotyczy. No więc zanim zdążyłem ją przeczytać, to już byłem na moście, no i zostałem powitany przez Straż Miejską Stołeczną. Uśmiechnięta pani bardzo się cieszyła, że zasilę kasę miasta o kolejne 100 zł.
Zasiliłeś?
No zasiliłem, bo już mi mają co zabrać. Kiedyś nie płaciłem mandatów, jak mi nie mieli co zabrać.
Rozumiem. Ale czy w ogóle jakby wprowadzanie, czy uważacie, że wprowadzanie ograniczeń w jakichkolwiek częściach miasta faktycznie robi to, w czym jest w założeniu, czyli usprawnia ruch w tym mieście? Powiedzcie o swoich miastach.
Więc ja mogę podać na przykładzie Gdańska, że no tak, są miejsca, gdzie samochody jest nawet niewskazane, żeby wjeżdżały, na przykład do ścisłego centrum. Dlatego, że w Gdańsku tak jest ruch taki w centrum, że tutaj, no tu jest za dużo samochodów, tu się za dużo różnych rzeczy kręci. W ogóle nie rozumiem, po co tutaj ludzie przyjeżdżają. Nie pojadą się gdzieś do jakichś centrów handlowych czy jakichś podobnych, które nie są w ogóle w centrum, tylko gdzieś tam bardziej na obrzeżach albo w innych dzielnicach w ogóle, ale się tutaj pchają. No niestety weryfikacja tego jest przynajmniej w polskich warunkach niemożliwa, bo co, postawią znak zakaz wjazdu, nie dotyczy posiadaczy tam karty wjazdowej, czy jak to się tam nie nazywa. Oczywiście ja nie mam takiej karty, bo nie jestem tu zameldowany i nigdy nie będę prawdopodobnie, więc takiej karty nie dostanę. A w Polsce to jest za trudne, żeby zrozumieć, że ktoś, że ktoś może być niezameldowany, a gdzieś mieszkać. A jeśli chodzi o zamykanie w konkretnych godzinach, i to w godzinach szczytu, to jak na przykład most, nie pamiętam, jak on się nazywa, jakiś tam most w Warszawie.
Śląsko-Dąbrowski.
Właśnie, zamykanie go w godzinach szczytu to jest największy idiotyzm, jaki można zrobić, dlatego że ten most jest potrzebny akurat właśnie w tych godzinach. Jak się go zamyka w godzinach szczytu, to po co on jest w ogóle? To sobie można, jak nie ma godzin szczytu, to sobie można pojechać dookoła.
Bo z tego, co ja wiem, to ten most jest zamykany w godzinach szczytu na czas budowania kolejnej stacji metra, prawie tuż za tym, jak się z tego mostu zjeżdża. Po to się ludzi kieruje na obwodnicę, żeby sobie objeżdżali i po prostu się nie wciskali w te małe uliczki, które powstały tam przy dworcu Wileńskim, wydzielone tylko dla jakichś tam aut, tak, no przy okazji tego remontu. Ale to ja nie jestem w stanie jakby tego potwierdzić stuprocentowo, więc mówię tylko tak, że to są takie przypuszczenia moje, bo tak no sobie zasłyszałam.
Ja tak szybko wlazłem na Wikipedię i w sumie Wikipedia mówi to samo, że został zamknięty właśnie w związku z budową tej stacji, dworzec Wileński.
No wow, tak jaka jestem mądra.
To jak znam życie, to pewnie go już nie otworzą, bo na przykład pani strażnik miejska, jak ją zapytałem, po co ten most jest w ogóle zamknięty, to mi nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie.
Ale
pewnie
to jest
nie wiedział.
Pani strażnik miejska, która...
To nie jest jej zadanie.
No wykonuje... nie wiem, ona jest od pisania mandatów, tak.
Tak, to ona jest jak żołnierz, ona wykonuje rozkazy, nic innego ją nie obchodzi. A poza tym, czym więcej mandatów wypisze, tym większą dostanie premię, to dla niej jest na rękę, że ona staje w miejscu, gdzie jeżdżą auta nie, no takie, które nie wiedzą o tym. Tak?
I... A to nie ma reguły. Nie wiem, jak jest w Warszawie, ale na przykład w Gdańsku wiem, że strażnicy miejscy, bo znam jednego człowieka, który był strażnikiem miejskim w Gdańsku, to w Gdańsku te premie za mandaty są tak niewielkie, że tym strażnikom miejskim nawet się nie chce pisać czasami mandatu, dają im przeważnie upomnienie, jak ktoś nie jest zbyt nachalny.
Rozumiem. To teraz posłuchajmy, jak to jest w mniejszym mieście, bo Mińsk jest trochę mniejszym miastem. Aczkolwiek ruchu tam jest. Ja tam bywam od czasu do czasu, ponieważ moja koleżanka dojeżdża kolejką do Mińska, w Mińsku ma auto i dojeżdża z Mińska później tam jeszcze do domu, więc ja przez Mińsk jadę z nią razem tam do domu sobie czasami, więc wiem mniej więcej, jak Mińsk wygląda i tam, ku mojemu zaskoczeniu, ruch jest dość spory jak na takie miasto. Przynajmniej w tych godzinach takich właśnie popracowych, tak około 18 czy 17.30.
No tak. No. Czy problem Mińska jest taki, że to jest miasto na trasie jednej z największych tras tranzytowych, ten wschód-zachód, Berlin-Warszawa, więc właściwie no fajnie, że teraz zrobili obwodnicę, bo kiedyś to po prostu nie dało się przejść przez ulicę, bo cały czas jeździły tiry. Ale co najciekawsze, no dużo u nas jest tak zwanych słoików, czyli ludzi, którzy właśnie w godzinach tam 18-19 wracają sobie z Warszawy, więc no to gigantyczna, powiedzmy, fala się wylewa o godzinie 7-8, a wlewa się z powrotem o godzinie 16-17-18 i wtedy po prostu nie da się normalnie tego ruchu minąć. A najgorszą rzeczą w Mińsku to jest mnóstwo takich dosyć niemądrze raczej rozplanowanych uliczek jednokierunkowych. Na przykład jest... No to widziałem na przykład podobne rzeczy w Otwocku i tak dalej, że miasto ma ulicę jednokierunkową jadącą w stronę stacji kolejowej, ale już, żeby wyjechać ze stacji kolejowej, to trzeba przynajmniej zrobić dwa zakręty, żeby wrócić na samo miejsce, z którego się wyjechało, więc to jest taki trochę chaotyczny system.
Ja jeszcze słyszałam, że w Mińsku tak jest, że jest jeden autobus na godzinę i że ten autobus jest właśnie tam w godzinach chyba równo 16, więc jak ktoś kończy pracę o 16, to nigdy na niego nie zdąża i musi czekać godzinę. Jeszcze o ile w lato nie jest to jakby przeszkodą, tak w zimę to jest w ogóle jakaś paranoja. Ale bo to chyba chodziło o jakiś konkretny, na konkretnej trasie autobus, wiesz, gdzie, no akurat, tak, tak. Gdzie akurat dużo ludzi jeździ. I tak mi się właśnie skojarzyło z Mińskiem. Teraz mi się
przypomina. Znaczy, jeszcze problem tego Mińska jest taki, że mamy mnóstwo różnych... To jest miasto tranzytowe. Tutaj nie ma czegoś takiego jak na przykład komunikacja miejska, jak na przykład w Głogowie o podobnych rozmiarach, tylko takie no, samochody, które są długodystansowe. Tam nie ma autobusu, do którego można sobie wsiąść i przyjechać sobie do innej dzielnicy miasta, więc o, smutam trochę. Oddaj głos już.
Okej, okay, to jeszcze taka rzecz mi się tutaj nasunęła, która jest bardzo często poruszana przez ludzi, którzy jeżdżą po świecie i widzą, jakie są reguły, zasady jazdy na zachodzie i jakie są u nas, czyli to, że na przykład zachód ma dwa ograniczenia prędkości. Ma jakieś tam na wąskich drogach, powiedzmy, ma tam do 80 i na szerokich drogach do 120, czy tam do 130, a w Polsce masz od 8 do 9 możesz jechać 30, od 10 do 15 możesz jechać 40, a od 19 do 21 możesz jechać 50, tak? I to jest tak jak właśnie z tymi ogłoszeniami na moście, że zanim zdążysz to wszystko przeczytać, to No to już jesteś właściwie za tym mostem i jak ktoś tam stoi i chce cię złapać, to cię złapie, bo nie jesteś w stanie w ogóle ogarnąć tego. Tak samo jak znaki drogowe są poustawiane co tam 50 metrów czy co 30 metrów. Niektóre się wzajemnie wykluczają, więc już w ogóle głupiejesz na tej drodze i nie wiesz, jak masz jechać. No, ja przyznam, że często jeździłam na Mazury. Akurat moja droga na Mazury jest dość prosta, więc ja po prostu wsiadałam w auto i jechałam cały czas prosto od swojego domu i prawie tak dojeżdżałam na miejsce. Teraz w ogóle mam obwodnicę, więc żadnego problemu nie ma z dojazdem. Ale no pamiętam, że tak, że na tych małych tam dróżkach, wsiach po drodze mijanych i tak dalej, to zanim się nauczyłam jeździć na pamięć, to oznakowanie było po prostu koszmarne. Ograniczenia prędkości były w niektórych miejscach do 10. Jak ktoś jeździ autem, to wie, że 10 to nie jazda, tylko stanie, więc już w ogóle nie było wiadomo, jak się tym autem poruszać. No i co było najgorsze, właśnie policja stawała w najmniej oczekiwanych momentach w jakiejś dziurze zabitej dechami i no i niestety wlepiła mandaty. Czy wy też macie takie wyobrażenie jazdy?
Więc jeśli chodzi o jazdę w tak zwanej trasie, bo w Polsce tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak jazda w trasie, no chyba że się akurat mieszka, jest się tym szczęśliwym 1%, który akurat przemieszcza się tam, gdzie drogi są już zbudowane. A to u mnie to wyglądało mniej więcej tak. Ja przez pół roku dojeżdżałem z Lęborka do Gdańska i z powrotem drogą krajową numer 6. To jest 80 km dystans, z czego pierwsze 30, licząc od Lęborka do Gdańska, pierwsze 30 km to jest normalna droga krajowa, jednojezdniowa. Przy czym ja sobie kiedyś policzyłem, na tych 30 kilometrach jest 14,5 kilometra zakazu wyprzedzania, z czego najdłuższym ciągiem jest 4 kilometry zakaz wyprzedzania cały czas. Więc jak trafisz za ciągnik, no to zapomnij. To jest pierwsze 30 kilometrów. Następne 30...
Czekaj, ja się tutaj wtrącę, ponieważ ciągnik nie wyprzedzasz, a wymijasz. I możesz to zrobić.
Nie, wiecie, już o tym rozmawialiśmy. Jest nie to, to zakaz wyprzedzenia, to ja powiedziałem ogólnie. Chodzi mi o podwójną ciągłą, której nie można przekroczyć, nie można ją najechać.
Nie można.
Więc zapomnij o wyprzedzeniu ciągnika, okay, jeśli chcesz jeździć zgodnie z przepisami. Następne 30 km to jest teren zabudowany, z czego pierwsze 10 km to jest wejherowo i kawałek za wejherowem to jest ograniczenie podwyższone do 70. Ale przez następne plus minus 20 km jest 50 od Redy do Gdyni. No i od Gdyni już do Gdańska jest obwodnica, to jest 120. Także no, no, to jest tak zwana trasa, z czego połowa to jest miasto tak naprawdę. No z 80 km 20 to jest taka prawdziwa droga, coś co bym nazwał trasą. No to no, nie oszukujmy się. To nie ma czegoś takiego w Polsce jak jazda w trasie, chyba że ktoś jeździ z, nie wiem, z Łodzi do... Gdzie jest z Łodzi? Z Łodzi
do Poznania chyba jest. Nie, czekaj.
Do Warszawy do Poznania.
Jest nawet autostrada chyba.
No, no to jak tak się jeździ, to spoko.
No ja mam na Mazury teraz drogę szybkiego ruchu przecież i autostrady chyba tam nawet są gdzieniegdzie, chociaż tutaj się nie upieram. I tam, no to nie można nazwać, że w trasie? Tam jest wszędzie już obwodnica. Wszędzie mam piękne drogi, pięknusieńkie.
No w każdym razie tu, gdzie ja mieszkam, to nie ma. A nie tam, gdzie by mi zależało na tym, żeby była droga. Poza tym dodatkowym problemem są światła przez całe to tak zwane Małe Trójmiasto Kaszubskie, czyli Wejherowo, Reda, Rumia i do Gdyni, aż do wjazdu na obwodnicę. To jest ponad 30 km świateł, gdzie nikt nie pomyślał o tym, żeby zsynchronizować w jakikolwiek sposób te światła, albo chociażby o tym, żeby wyłączać te światła późną nocą, jak już nie ma żadnego ruchu. Gdzie o drugiej w nocy ja muszę się zatrzymać na czerwonym świetle, żeby przepuścić powietrze, które mi przelatuje z lewej na prawą albo odwrotnie, bo samochodu, rowerzysty, pieszego czy chociażby zabłąkanego psa to tam nie ma. Ale to trzeba by najpierw pomyśleć o tym, że trzeba światła wyłączyć, bo przeszkadzają. A to jest trudne chyba w Polsce.
Urzędnicy nie lubią myśleć.
Nie lubią myśleć.
Nawet było o tym komiks chyba.
Poza tym, tak, ja bym osobiście... O, ja mam trochę takie podejście, oczywiście będę przesadzał, nie róbcie ze mnie Korwina, ale ja mam takie trochę podejście jak Jeremy Clarkson, że trzeba by powsadzać do więzień na przykład urzędników, którzy są odpowiedzialni za stwarzanie zagrożenia na drodze, czyli na przykład zacieśniający się w środku zakręt, nawet jeśli coś takiego jest, to powinna być o tym informacja, a nie ma w ogóle takiego znaku, gdzie w Polsce taki znak powinien istnieć, że uwaga, zakręt w środku się zacieśnia. Co za debil wymyśla zakręt, który się zacieśnia w środku. Co tam jeszcze jest? O, jedziesz, masz dwa pasy ruchu i widzisz tabliczkę, że trzy pasy są, który do czego służy. Skąd ty masz, człowieku, wiedzieć, czy ci nowy pas wyrośnie z lewej czy z prawej strony? Co to jest za problem, żeby to zaznaczyć na znaku? Zero, ale nikt o tym nie pomyślał. To naprawdę trzeba skończyć doktorat albo być profesorem, żeby wpaść na takie pomysły? To dziecko zapytać i będzie wiedziało. No.
Tak. Wow. Nie Hadrian, coś to do ciebie, bo kudłaty przejmuje dzisiaj całą audycję.
A w ogóle strzelałbym do ludzi, co wjeżdżają na czerwonym świetle, na skrzyżowanie i je blokują. Dzisiaj miałem taką sytuację. Widzę sygnalizator faceta, facetowi się zapala czerwone światło. I co? Musiał wjechać i mi zablokować skrzyżowanie.
Powiedz jeszcze o tym pomyśle twoim, co montować do samochodu.
Karabiny maszynowe, montować i strzelać.
Tak.
Jeszcze powiem Hitler. O. I wzrosła nam słuchalność. Wzrosło nam słuchalność.
Nie, tak swoją drogą to jeżeli chodzi o jazdę, dajmy na to, no ja ostatnio jestem teraz świeżo po dosyć długim wyjeździe, bo z Warszawy do Opola, Opola z powrotem. I akurat mogłem sobie poobserwować zachowanie ludzi na trasie szybkiego ruchu. W ogóle, o, taka mała dygresyjka. Godzina 9:00, ciemno, mgła, jedziemy sobie po trasie szybkiego ruchu, trzymamy się lewym pasem jeszcze przy okazji, więc tak 160 na godzinę. A tu nagle jakiś pan na piechotę przez środek teraz szybkiego ruchu się rozgląda, kiedy przejść. No,
tak, tak, to jest częste na tych moich trasach mazurskich. No, to jest dla mnie po prostu jakieś niepojęte. Cztery pasy w jedną stronę, barierka półtora metra betonowa po środku, cztery pasy za tą barierką i ludzie przechodzą. Tak, to jest dla mnie po prostu...
Z tego co wiem, to prawo jest tutaj już o tyle łaskawe, że jeżeli ktoś potrąci takiego człowieka, to było wtargnięcie na jezdnię, bo on nie miał prawa tu przebywać. Więc przynajmniej za zabicie takiego kolesia nie pójdzie się do więzienia jak za kogoś myślącego.
No super, wow. Po Polsce bym się nie spodziewał takich mądrych przepisów.
No,
nie, tak, znaczy tak jest w teorii, ale w praktyce różnie wychodzi. A poza tym weź pod uwagę, że jak kogoś zabijesz, to ty masz. Ty go masz na sumieniu, tak? No i tak, to jest przede wszystkim kara dla ciebie, wszystko jedno, czy ktoś ci karę tą wymierzy, czy nie.
Tak, tak, ale to już bardziej tak z punktu widzenia praktycznego. Nie, po prostu jadąc po Polsce momentami, no jakby to powiedzieć, obserwowałem licznik ojca, bo akurat ojciec prowadził, bo to z nim jechałem. I powiem szczerze, że ja nie pamiętam chyba jednego momentu, nie wiem, może środek miasta albo akurat czerwone światło, kiedy wyrabialiśmy się w ustalonej prędkości. Nie, no naprawdę, trasa szybkiego ruchu, są, nie wiem, dziesiątki samochodów, no akurat wtedy jeszcze, no mówię, mgła była, no to powiedzmy wtedy jakoś tak się trzymaliśmy, powiedzmy, żeby powiedzmy nie jechać tam to 180 czy coś takiego, no tylko powiedzmy tam 120, co nie? Ale kto normalnie ustala takie przepisy? No po prostu samochody wszystkie jadą, płynnie ruch się odbywa, nikt nikogo nie zabija po drodze, bo tylko dlatego, że przekroczył powiedzmy prędkość jakieś 60-80 kilometrów. Nie wiem, kto na przykład w tym momencie jedziemy sobie i widzimy nagle fotoradar. 20 metrów przed fotoradarem prędkość zmniejszona do 70 km na godzinę. Czy w ogóle fotoradary swoją drogą ustawione w miejscach tak kluczowych, że one nie są w stanie, normalny człowiek powiedzmy nie jest w stanie ich uniknąć. O, na przykład była taka fajna sytuacja, że jechaliśmy i widzieliśmy Seicento, które trzy razy złapało się na fotoradar na tej samej drodze w ciągu jakichś trzech, nie wiem, dobra, przegiąłem, 5 km. Po prostu momentami ja się czuję, że wszystkie przepisy są zrobione w tym kraju po to, żeby w każdym dowolnym momencie, nieważne gdzie jesteśmy, nieważne kto jedzie, nieważne jakim samochodem, żeby w każdym momencie mogła podjechać policja i stwierdzić, że właśnie złamała się jakiś przepis. Jeden z tysiąca, pod który w tym momencie podpadasz.
No właśnie.
Chyba po to jest stworzone to prawo.
To jest bardzo możliwe. To jest taka teoria.
Po to, żeby zarobić.
Jedna teoria jest, która mówi o tym, że faktycznie tak jest, a druga konkurencyjna teoria mówi, że jest taki burdel, że po prostu nikt nawet tego nie zauważa, bo nikt nad tym nie panuje.
Tak. Dobija się do nas iskura. Wydaje mi się, że was rozłączę, jak jego odbiorę. Nie umiem znaleźć sposobu, żeby to wszystko połączyć, jak to zwykle ja.
Przyciągnij go na ten. Przyciągnij go z lewej strony z kontaktów na ekran rozmowy.
To jest takie o... Nie. Nie działa niestety. Więc nieważne, niech Iskura zadzwoni i odbierzemy i się dowiemy, co ma do powiedzenia. A jeszcze taką myśl miałam, tylko mi uciekła. A, już wiem, bo na przykład do mnie do sądu trafia bardzo dużo spraw o kolizje, o takie kolizje, gdzie na przykład ktoś komuś delikatnie wbił blachę. To zaraz dokończę, tylko weźmiemy Iskurę. Cześć, jesteś na antenie, możesz mówić.
No witam, no dzwonię od 20 godzin.
Prawie.
Słuchajcie, jestem tak zdenerwowany, że po prostu no musiałem zadzwonić.
To mów.
Musiałem zadzwonić. Nawet myślałem, że no nagram audycję o tym, bo przecież taki skandal, jaki mnie spotkał, no to... I nawet ja nie wiem, czy ja bym wytrzymał, żeby tę audycję nagrać. I całe szczęście tutaj włączam przypadkowo i audycja o prawie drogowym. I powiem wam, co mnie spotkało.
No mów.
Wjeżdżam samochodem do jednego z dużych miast, tutaj nie podam nazwy, bo śledzi mnie pewien człowiek i mógłby mnie wytropić, i chcę zaparkować. Samochód jest długi, no taki powiedzmy, no powiedzmy taki jak dwa Matizy małe. No taki o pół metra jeszcze krótszy. Jak wygląda sytuacja na drodze? Otóż tak, mamy ulicę dwukierunkową, wzdłuż której jest chodnik bardzo szeroki, na którym to chodniku rosną drzewa, one są ogrodzone i tam jest parking, czyli na tym samym poziomie jest chodnik i parking dla samochodów. I teraz tak, pomiędzy jednym drzewem a drugim drzewem jest miejsce na cztery samochody. I teraz jak zawsze w tym samym miejscu stoją samochody? Otóż one stoją na ukos. Dlaczego one stoją na ukos? Bo ten chodnik, łącznie z parkingiem, jest tak wyliczony, że jakby one stały na wprost, czyli pod kątem prostym do tego chodnika, to tam by się one tak zmieściły, że albo dupa wystawałaby im na ulicę i ten samochód, który jedzie z ulicy, to by musiał wymijać tą dupę samochodu, albo musiałby pojechać tak do przodu, że dojechałby prawie do ściany i przechodzień nie mógłby przejść, musiałby się przeciskać. Ale to nie jest skandal, bo co jest skandalem, słuchajcie? Ja tam zaparkowałem tak jak zawsze, czyli na ukos, obok innych samochodów, które są zaparkowane na ukos. Wychodzę sobie spokojnie, żeby jeszcze sprawdzić, czy tam z przodu zachowałem wszystkich możliwych tych przepisów unijnych, że jest 1,5 metra, że tam jak będzie baba z wózkiem przechodzić, to że ona się zmieści. I co, wychodzę, zakładam sobie kurteczkę, zimno, aż się przeziębiłem od tego, że wyszedłem bez tej kurteczki. I patrzę, tak mierzę, a wiecie, ja wyluzowany jestem, delikatnie się zapinam, ale widzę kątem oka gdzieś z tyłu,
czapeczki.
Że jakiś... Tak, nie. Czapeczki? Nie, jak to czapeczki?
Byłem straż bez czapeczki.
Gdzie tam straż miejska? Straż miejska to by była pół biedy. Ja widzę rowerzystę, przyczajonego rowerzystę. I tak się zastanawiam, no przyczajony rowerzysta czasem się zdarzy, ale... Czy on coś tam grzebie w komórce, czy chce mi zrobić zdjęcie, czy coś ten... Zignorowałem go. Ubieram się dalej, patrzę, no w miarę stoję w porządku. Kobieta z wózkiem przejdzie. No i zaczynam wyjmować swoją torebeczkę i ten rowerzysta do mnie cyk podjeżdża. I zaczyna do mnie taki tekst. Ale całe szczęście było kulturalnie, więc, że tak powiem, nie zareagowałem na niego emocjami, tylko kulturka zupełna jak w kulturalnej audycji Skóry. I on do mnie mówi tak... Dzień dobry panu, czy pan przyjeżdża, czy odjeżdża? No, a znając, że tam jest zawsze problem ze znalezieniem jakiegokolwiek miejsca w tym mieście do zaparkowania, to ja mówię mu, no właśnie przyjechałem, bo myślałem, że pewnie komuś chce zająć miejsce, żeby tam wjechać. A on wtedy mi mówi tak, no wie pan co, bardzo źle pan zaparkował. Ja mówię, ale o co chodzi, no nie? Bo wie pan co... Widzi pan tamten znak? Odwracam się. No widzę znak. A widzi pan, co na nim jest? A ja mówię, no jest odwrócony tyłem do mnie, no to proszę mi tam iść zobaczyć. Proszę pana, ja panu powiem, co tam jest na tym znaku. Wie pan, co jest na tym znaku? Na tym znaku jest namalowany taki samochodzik, który jest zaparkowany na chodniku, ale prostopadle. Czy pan nie widział tego samochodzika, który jest prostopadle zaparkowany? Ja mówię, wie pan co? No jakoś kuźwa nie zwróciłem na niego uwagi. Na co on mówi, no widzi pan, bo ja też nie dość, że jestem rowerzystą, to ja również jestem kierowcą. I mnie to strasznie irytuje, że ludzie tak parkują niezgodnie z przepisami. Ja mówię, no nie, kuźwa, spotkałem tego gościa, który nasłuchał się Radia Tok FM, tego programu, gdzie o tych rowerzystach gadają, gdzie tylko lobbują o tym, żeby miasta i państwa budowały ścieżki dla rowerów, bo one są, rozumiesz, ekologiczne. I nasłuchał się tych bredni w Tok FM i mi mówi, wie pan co, ja dzwonię na straż miejską, więc radzę panu przestawić ten samochód. Słuchajcie, gacie mi spadły, kurtka, wszystko mi opadło. Ja mówię, no wie pan co, jak mi pan grozi tym telefonem, no i wiecie, i widzę, że on wykręca numer. No to no. Ja mówię, ja myślę sobie, no kurde, ja muszę to przeparkować, bo pójdę stąd, wrócę tutaj za dwa dni i co?
Blokada na kole. Miejska,
no i będzie dupa zbita. Ale dobra, już wiem w głowie, że ja stąd odjadę, ale myślę sobie, muszę przekonać tego gościa, że on nie ma racji. I co on robi? Na tym rowerku, rozumiesz, z tym telefonem dzwoniącym na straż miejską mi, rozumiesz, ucieka. I taka jest rozmowa z tymi ludźmi. I to są ci ludzie, którzy ci, rozumiesz, jak zaparkujesz źle, bo jest 1,30 m do chodnika, a jak ty zbierzesz na klimaszynę. No i powiedzcie mi, jak żyć?
Nie da się. A najgorsze jest to, że jak Straż Miejska przyjeżdża, to ona przyjeżdża z miarką. Sy wyobrażasz? Straż Miejska przyjeżdża z miarką i robi ci dokładnie co do milimetra. Masz 30 milimetrów za bardzo wsunięty na chodnik auto. Koniec, mandat. Ja tak dostawałam.
Najlepsze jest to, że w tym miejscu nawet Straż Miejska ma w dupie to, czy ci ludzie stoją na ukos, bo ci ludzie tam od 5 lat na ukos stoją. Tylko znalazł się jakiś facet, rozumiesz, z komórką na rowerze, który będzie mi dzwonił, bo jego to irytuje. No to co mam zrobić? Jak jakiś drugi idiota pomyślał, że tu musi być znak, że samochodzik jest prostopadle, a nie na ukos. No i tutaj właśnie chciałem nawiązać do wypowiedzi jednego ze słuchaczy, jakichś tam kudłatych z audycji o autorach i wierszach, który właśnie mówił, żeby dać do zrealizowania ruch drogowy dzieciom. No i taki sam był efekt, bo tam facet, nie wiem, czy ten, kto to projektował, w ogóle przyjechał samochodem, czy on w ogóle wie, jak się jeździ samochodem, jak się biegi zmienia, żeby po prostu zaparkował tam, jakby on zaparkował prostopadle i jego dupa wystawałaby na ulicy zjeżdżający tamtędy regularnie autobus, by mu tę dupę, no nie
kasował,
powiem co,
zrobił, obcierał.
No to by po prostu takiego znaku nie postawił, no. No i właśnie, to jest, już kończę, że po prostu mentalność, no to nawet, widzicie, nie chodzi o mentalność tych, co robią przepisy, ale nawet musimy walczyć z mentalnością taką biurokratyczną, zatwardziałych ludzi, którzy jak widzą, że tu jest znak, taki znak, w ogóle nie życiowy, ale ten znak ktoś postawił, to ja zrobię donos, bo widzicie, że on tego nie przestrzega. No ja już powiem wam, że ja nie mam siły, ale dobra, wygadałem się.
Tak, ale mam nadzieję. Ja tylko dodam, strasznie mi przykro, że tak cię to zdenerwowało. Życzę ci zdrowia i Melisy dzisiaj na wieczór. Ale no, chciałam powiedzieć, że właśnie najgorsze jest to, bo ile jeszcze biurwy by takie były, no okej, okay, nie, no są tacy ludzie szkoleni i tak dalej, to po prostu, że ludzie, normalni cywile donoszą na tego drugiego, no to już sorry wielkie. Już nawet nie ma jak ich gnębić, bo jeszcze biurwę to możesz jakiś donos na nią donieść, a tutaj ci się człowiek nie przedstawił, nic o nim nie wiesz i tak dalej i jeszcze on ci ucieka, tak? No to w ogóle no, nie masz żadnej możliwości nic mu zrobić, żadnego odwetu. Tak. I to jest już straszne.
Co miałem zrobić? Ja musiałem przeparkować, no bo musiałem stracić 10 minut, szukać miejsca, w ogóle miejsce w innym mieście mogłem dopiero znaleźć, na nogach musiałem tam wrócić. No paranoja. I to przez jakiegoś gościa, który mi zagroził, niby bez żadnej przemocy, no ale jednak i po prostu straciłem 10 minut, no.
Ale to uważasz, że gdybyś nie przestawił tego auta, to Straż Miejska by przyjechała i by ci dała mandat?
Powiedz, słuchaj, skąd mam to wiedzieć? Już nie takie rzeczy widziałem na tym świecie. No.
Masz rację, tutaj nie lepiej ryzykować. Lepiej nie ryzykować, o to chciałam powiedzieć.
Dokładnie. No. Tak więc tym samym dziękuję za możliwość, że tak powiem, zadzwonienia na niebieski telefon czy na linię pomocniczą. No i słucham was dalej. No i jeżeli macie jakieś pomysły, jak można, nie wiem, przetłumaczyć takim ludziom, albo jak, nie wiem, zrobić, żeby nie było takich problemów, no to będę słuchał. Tymczasem pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, do usłyszenia.
Trzymaj się, dzięki za telefon, pa. To był Iskura, bardzo podekscytowany Iskura. Niech moi goście wrócą. Moi goście nie wrócą, nie wiem czemu moi goście nie wrócą. To było straszne w ogóle, że jak można tak... Jak można być człowiekiem na tyle... Na tyle w duchu zawziętym, takim zgorzchniałym po prostu i starczym od środka, nie obrażając osób starszych, żeby po prostu drugiemu tak robić, nie? No oczywiście to mógł być jakiś człowiek, który, nie wiem, tak pomyślał, że Iskura zdradza, że tego człowieka żona zdradza z Iskurą, czy coś i chciał mu zrobić na złość, no ale najprawdopodobniej jednak to był taki człowiek, który no, musiał komuś zrobić na złość. I to jest strasznie przykre, że niestety się zdarzają tutaj tacy ludzie, bo o ile jeszcze, no nie wiem, urzędników mamy w miarę daleko od siebie i póki nie musimy mieć z nimi styczności, to nie mamy z nimi styczności, tak o tyle już z takimi ludźmi to, no to nigdy nie wiesz, kiedy oni będą na twojej drodze. Co ty, Kudłaty, na ten temat myślisz?
A więc jeśli chodzi o tak zwanych życzliwych, to ja im życzę, jak to się mówi, hemoroidów i biegunki, jakoś te.
Co najmniej.
No, ale jeśli chodzi o parkowanie, to ja chciałbym z drugiej strony ugryźć temat, bo jeśli chodzi o prawne aspekty, to ja widziałem na przykład różne rzeczy. W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale znaki stawiają, znaki drogowe stawiają ludzie, którzy ich nie znają. Żeby stawiać znak drogowy, wcale nie trzeba mieć prawa jazdy czy czegoś takiego. Na przykład w Gdańsku na ulicy Wawelskiej bodaj jest zatoczka parkingowa i jest znak zakaz zatrzymywania się ze strzałką do przodu, że przy tej zatoczce nie można, a za tą zatoczką, gdzie ona się kończy, jest znak zakaz zatrzymywania się do tyłu. Te znaki powinny stawiać odwrotnie, to znaczy ten do tyłu przed zatoczką, a ten do przodu za zatoczką, że w zatoczce można. Ale jakiś idiota odwrotnie je ustawił. No i stoją tak już od chyba 2 lat. Nikt się tym nie zainteresował.
Powiem jeszcze o tych znakach. Tak mi się przypomniało teraz, że znaki w Warszawie, ja nie wiem jak to jest w innych miastach, ustawia Zarząd Dróg Miejskich. Nie ustawia tego policja, ani żadne inne służby związane z policją, czyli z osobami, które ustalają zasady ruchu drogowego, tylko ustawia je Zarząd Dróg Miejskich. No i to polega na tym, że jakiś jeden mądry inżynier tam siedzący, nie pamiętam, czy on się konsultuje z policją, to bym musiała sprawdzić, nie jestem do tego przygotowana, ale najwyżej sprawdzę i napiszę to w komentarzu. Jakiś jeden inżynier siedzący w Zarządzie Dróg Miejskich po prostu decyduje, w jakim miejscu jaki znak postawić, jeśli chodzi o te wszystkie takie zakazy parkowania i tak dalej, i tam się te znaki stawia. Więc tutaj nie miejmy pretensji do policji, bo to nie jest w żaden sposób od nich zależne. Szczególnie, że ci policjanci z ruchu drogowego, którzy bardzo często jakby interweniują, najczęściej interweniują przy tych wszystkich zdarzeniach drogowych, przy kolizjach na drogach publicznych, oni mają obowiązek, żadna inna policja nie może. Oni się naprawdę na tym prawie znają. To są ludzie, którzy mają obowiązek posiadać prawo jazdy, którzy mają doświadczenie w jeździe. Jak oni przyjadą, to w 80% są w stanie na miejscu rozstrzygnąć, kto jest winny, a kto nie. No to, że ludzie nie przyjmują mandatów i twierdzą, że nie są winni, to jest druga sprawa już. I właśnie chciałam jeszcze wrócić do tego tematu kolizji, co przed telefonem chciałam go poruszyć. ponieważ ja mam w sądzie bardzo dużo takich spraw, gdzie ktoś komuś delikatnie uszkodził blachę auta i ten chce od niego jakiegoś odszkodowania, czy tam napisanie oświadczenia, żeby z ubezpieczenia to ściągnąć. To jest po prostu kwestia, nie wiem, 50 zł, czy tam czegoś, nie? No taka mała, nie ma żadnego zarysowania, ani nic. No prawie nic się tam nie dzieje. Nie wiem, czasem jest nawet tak, że jest tylko kurz starty i że trzeba umyć auto, żeby zobaczyć, że nic się tam auto nie stało, ale ludzie po prostu w Polsce są zacietrzewieni i bardzo dużo takich spraw trafia do sądu, bo ludzie nie umieją się dogadać. Jakie jest wasze zdanie na temat tego, czy jak prawie nie ma uszkodzeń na aucie, nie ma osób żadnych rannych i nic się tam nie stało takiego dużego, w sensie nie było w aucie dziecka, które się przestraszyło, nie płakało i nikt tu nie jest poszkodowany. Nawet jeśli ci lekko zarysowali, czyli ci zdarli lakier, to czy takie sprawy powinno się w ogóle kierować do sądu, zawalać sądy takimi sprawami? Czy ludzie powinni odpuszczać i jeździć sobie z samochodami z małą rysą? Kudłaty?
No, czy mała rysa, nie mała rysa, to wszystko zależy od przypadku, ale ja miałem na przykład kiedyś taką sytuację, że cofałem i uderzyłem w auto kolesia, ale bez jaj, tam nie było, nie ma mowy nawet o małej rysie, tam nic się nie stało. No zacząłem się na tablicy rejestracyjnej, tablicę rejestracyjną bym porysował. Zresztą mój zderzak się kończył mniej więcej na wysokości jego zderzaka. A on wyskoczył jak poparzony, że ja mu maskę wgniotłem, gdzie w ogóle nie ma takiej możliwości, żebym którymkolwiek elementem mojego samochodu dotknął jego maski. I koleś się tam zaczął oburzać, mówię, facet, weź daj sobie spokój, widzisz, że to miałeś wcześniej. On, nie miałem wcześniej, to tutaj, że ja próbuję tam od odpowiedzialności uniknąć, czy czegoś. On, naprawdę zdarzenie było takiej mniej więcej kategorii jak 5 km na godzinę, no nie wiem, to w ogóle nawet nie zdarzenie było, to było lekkie puknięcie. I koleś zadzwonił na policję, przyjechał policjant, policjant popukał się w głowę, powiedział temu facetowi, żeby sobie jaj nie robił, bo żaden sędzia mu nie uwierzy w to, że to uszkodzenie powstało w wyniku tego uderzenia. No i że ma się ze mną jakoś dogadać. No to w końcu on wtedy stwierdził, że no to on się jakoś dogada ze mną.
A i jak tak się dogadał?
A dałem mu 3 dychy, żeby się odczepił i na pewno był zresztą był pewnie z łeby, bo ludzie z łeby są tacy.
Ci gdańszczanie oceniają wszystkich na podstawie tego, jak się zachowują podczas kolizji.
Nie, to w Lamborku się zdarzyło, a wiem, koleś pojechał w kierunku łeby, a podejrzewam, że był z łeby, bo mieliśmy wcześniej dużo klientów z łeby, którzy tam za 5 zł to by sobie dali gwoździa w tyłek wbić.
Rozumiem. Tostu do nas dołączył. Niech się wypowie.
Już działa. Znaczy, no trochę jakby zeszliśmy z tematu może tego, czego nie lubimy w prawie, na to, czego nie lubimy w społeczeństwie. Ja powiem naprawdę, że ta nasza cudowna obywatelska chęć egzekwowania prawa to też, na przykład, ja powiem szczerze, na przykład w mojej szkole mamy coś takiego jak lekcje tańca towarzyskiego. No i w każdym razie oczywiście do tańca naturalną rzeczą jest, że potrzebna jest muzyka, prawda? Więc pani przynosi magnetofon i puszcza muzykę. No i sobie nikomu to nie przeszkadzało przez jakieś dobre 3-4 lata, aż w końcu przyszedł jakiś pan, nie mam pojęcia co, ale poszedł do sekretariatu, przychodzi koło sali gimnastycznej i orientuje się, że ktoś tu puszcza muzykę. No i co zrobił? Zadzwonił na policję i powiedział, że ktoś nielegalnie puszcza muzykę w szkole na lekcji. Tak jakąś, nie wiem, no, znalezioną w internetu, no wiadomo, jakąś tam, nie wiem, Beyoncé, czy coś tam do tańca. No dobra, przesadziłem, jakieś tam, wiecie, polonezy, powiedzmy, 200-letnie. Przyjechała policja i nie stwierdzili, że ten człowiek jest debilem, ponieważ tam jest taki przepis, że dla celów edukacyjnych to coś takiego nie obowiązuje. Ale no sam fakt, że przychodzi człowiek do szkoły i nagle niesamowitym obywatelskim obowiązkiem każe mu się, że powiedzieć, że o, to dlaczego ktoś tu puszcza muzykę? Pomysł świetny, nie?
Jeszcze takie pytanie, które mi właśnie wyleciało z głowy.
Ja mogę jeszcze o parkowaniu powiedzieć. Powiedz. Że ja bardzo nie lubię, jak ludzie zajmują 2 miejsca albo więcej.
O tak, tak, ja też tego samochodem. Nie znoszę. Mhm. Tak, to jest fakt. Ale to czasem ja na przykład biorę pod uwagę, że komuś się bardzo śpieszyło, bo akurat żona jest w ciąży i musiał szybko jechać po jakieś ogórki czy coś, bo ona miała zachciankę. I no i wybaczam czasem takim ludziom, ale bardzo tego nie lubię.
A odnośnie złego stawienia znaków, to jeszcze mogę powiedzieć, że w Lamborku kiedyś była taka sytuacja, że miał stać znak nakaz jazdy prosto. Zresztą potem stał, po tym jak ktoś się jarnął, że coś jest nie tak. Ale ktoś w magazynie no chyba nie wiedział, co jaki znak oznacza, no i wziął niebieski z białą strzałką, no, tylko nie, że nie okrągły, a kwadratowy. I z dwóch stron ulicy była ulica jednokierunkowa. Taki był motyw. A było też skrzyżowanie, gdzie wszyscy mieli pierwszeństwo, to znaczy prawie wszyscy, bo jedna droga była miała znak, że to jest droga z pierwszeństwem przejazdu, a na drugiej drodze nie było, tej poprzecznej nie było w ogóle żadnego znaku, więc no, ktoś przyjeżdża, no to skrzyżowanie równorzędne, no to jak ktoś z lewej zajeżdża, no to on ma przed nim pierwszeństwo, no a ten z lewej miał znak, że ja mam pierwszeństwo i obaj mieli pierwszeństwo.
I było dużo kolizji?
No to ciekawe, nawet tam nigdy wypadku nie było, ale to było prawie, że nieuczęszczane skrzyżowanie. To była droga do cegielni gdzieś czy coś. Ale jak ktoś by się uparł, żeby na stłuczkę tam pojechać, myślę, że zarządca drogi by zapłacił odszkodowanie.
Co by zrobił?
No odszkodowanie by zapłacił.
Chyba żartujesz.
No a miałaś kiedyś taką sytuację w sądzie, tak, że droga była niewłaściwie oznakowana? Tak. No i co? No obaj mają pierwszeństwo i co? Żadnego wina nie jest.
No to się uznaje, że obaj są niewinni, każdy naprawia auto w swoim zakresie, ze swojego ubezpieczenia, zarządca nie ponosi żadnej kary. Dziękujemy?
Chyba kpisz, zwłaszcza, nie, że zarządca drogi ponosi kary nawet za dziury w jezdni. Zresztą znam parę osób, które wytoczyło sprawy, czasami nawet tak trochę
chyba
na wyrost,
cywilne.
Że... No, cywilne.
No to cywilne jak najbardziej, w karnych absolutnie nie.
No a co za problem po tym cywilną sprawę założyć?
To, że musisz za nią zapłacić?
No ale jak wygrasz, to
no
chyba
to jak wygrasz. No jak wygrasz, tak.
No organizujesz się do dobrego adwokata.
No tylko, że sobie weź pod uwagę, że właściciel jakiejś tam cegielni, czy budowy, czy czegoś tam ma na pewno o wiele więcej pieniędzy i o wiele więcej...
Lecz nie słuchasz mnie, nie powiedziałem, że to była
pieniędzy.
Droga cegielni, własności cegielni, tylko że to była droga do cegielni, ale droga jest miejska.
To kto płaci? Miasto płaci?
No, miasto jest zarządcą drogi.
Podatnicy miasta.
No właśnie. No. To miasto nie płaci, no. To takie można sprawy wygrywać, jeśli płaci ci ktoś, kto nie płaci z własnej kieszeni. Jakby ktoś się chciał przyłączyć jeszcze do rozmowy, to na enklawa.net Skype albo 222-195-159 można zadzwonić jeszcze i też jakąś ekscytującą historyjkę opowiedzieć. To ja mam jeszcze takie pytanie, które mi wróciło do głowy. Czy w ogóle przepisy są potrzebne? Czy gdyby nie było przepisów ruchu drogowego, to byśmy umieli się poruszać na drogach? Czy gdyby nie było świateł na drogach, w miastach również, czy byśmy umieli jeździć tak, żeby się nie pozabijać nawzajem, nie pozabijać pieszych? Czy... Gdyby na przykład tak jak w Irlandii było ograniczenia wszędzie do 130 km na godzinę, to czy by się więcej ludzi zabijało, waszym zdaniem, czy by się nie zabijało, czy by jeździli po prostu na zdrowy rozsądek Polaka i no i trzymałoby się takich prędkości, jakie można rozwijać, tak żeby nie zrobić sobie i wszystkim dookoła krzywdy. Dużo to
znaczy,
jest pytań takich.
Ja mam dosyć ciekawy pomysł na to. Znaczy po pierwsze, no, jakieś tam minimalne zasady no, muszą być, że powiedzmy, no, umówmy się przynajmniej na jedno, że wszyscy jedziemy po prawej stronie drogi, żeby nie było problemów. Ale dajmy na to na przykład, fajnie by było zlikwidować, znaczy w ogóle no, usunąć powiedzmy coś takiego jak obowiązkowe ubezpieczenie samochodu. I wtedy byłaby dosyć interesująca sytuacja, że no, powiedzmy, że jakby powiedzmy ceny wzrosły, bo już nie byłoby obowiązkowe i tak dalej, i tak dalej. No to każdy by na swój rachunek pracował i podejrzewam, że wtedy nie byłoby wariatów, którzy jeżdżą po 250 na godzinę w środku miasta.
Znaczy, jeśli chodzi o ubezpieczenie, to ja bym się trochę z tobą nie zgodziła z tym, żeby wycofać obowiązkowe, bo jak ktoś we mnie wjedzie, to jak on ma ubezpieczenie zapłacone, to ja wiem, że ja odzyskam pieniądze za naprawę swojego auta. A jeśli by we mnie wjechał i nie miał tego ubezpieczenia, to ściągalność z takich ludzi jest praktycznie zerowa. mi by się już nie udało, a no, no weźmy takie zasady, tak, no, że przyjmijmy nawet teraz, są przepisy ruchu drogowego i tak dalej i ludziom dalej się zdarza, czy tam przekroczyć prędkość, czy nie zauważyć znaku, czy akurat wyprzedzać pieszego, który ci nagle wszedł na pasy, czy jesteś pijany, czy cokolwiek, nie? Zdarza się dużo wypadków i dużo kolizji, więc dla tych poszkodowanych to obowiązkowe ubezpieczenie to jest jedyna droga do odzyskania pieniędzy za naprawę swojego auta. Więc ja nie wiem akurat w tym przypadku, czy to jest takie strasznie złe, że są ceny wysokie, bo no to jest kwestia, no nie wiem, tam 700 zł, tak? 800 zł. Więc to oczywiście jest jakiś wydatek, teraz chyba nawet więcej, nie wiem, bo już dawno nie płaciło. To jest na pewno jakiś tam duży wydatek, no ale weź sobie też pod uwagę to, że jeśli ty spowodujesz komuś jakąś krzywdę drogową, to jakby on cię pozwał w cywilnej sprawie, to byś mu zapłacił 10 tysięcy i musiałbyś mieć te 10 tysięcy, a tak płaci za ciebie ubezpieczyciel, nie?
Jeśli chodzi o ubezpieczenia, to ja uważam, że jest kompletnie bez sensu, że ubezpieczony jest samochód, czy w ogóle pojazd, czy w ogóle kretynizm, że za przyczepę się płaci ubezpieczenie OC. Ubezpieczony powinien być kierowca, dlatego że to kierowca powoduje wypadek, a nie samochód. Tak jest na przykład we Francji, że ubezpieczony jest kierowca.
No to weź tak, to weź teraz przykład taki, że dziecko ukradło auto swojemu tatusiowi, 14-latek wsiadł i tam kogoś potrącił, nie?
No to nie dałaś mi skończyć właśnie. Okay, no. Chciałem powiedzieć, że jednocześnie, jeśli ktoś jest właścicielem samochodu, to powinien, a nie ma, nie jest kierowcą przy okazji, no to powinien mieć ubezpieczenie jako właściciel, ale jeśli właściciel jakiegoś samochodu jest jednocześnie kierowcą, to on już zapłacił OC. Tak, nie jeździ dwoma czy trzema samochodami naraz. Dlaczego ma płacić za trzy samochody OC naraz? A w ogóle co to za głupota, żeby OC obliczać według pojemności silnika?
Okay.
To jest kompletny nonsens.
Nie, jeśli chodzi o kwestię obliczania OC, to albo tego, że się tam płaci za jakąś przyczepkę czy za coś tam, to ja oczywiście tego nie popieram, bo to jest tam ściąganie dodatkowe pieniędzy, tak? Po prostu mówię, że jest to bardzo dobra forma uzyskania pieniędzy od gościa, który ci rozpieprzy auto z winy tylko i wyłącznie jego. Rozumiesz, tak?
No tak, ja też jestem za zostawieniem OC, natomiast nie na samochód, tylko na kierowcę. A jeśli chodzi o to, czy zlikwidować przepisy drogowe, czy ich nie zlikwidować, ja uważam, że to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, dlatego że ludzie i tak nie znają tych przepisów, a nawet jak znają, to się do nich nie stosują. Więc to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Ludzie
a światła? Nie... Sygnalizacja świetna?
No, do tego się może stosują, ale to też nie zawsze. Czasami to bardziej przeszkadza niż usprawnia jazdę, także nad światłami to ja bym się zastanowił. Natomiast co jest większym problemem, nie to, że ludzie tam się do przepisów nie stosują czy coś, to właśnie, że się nie stosują do przepisów, to bardzo dobrze, bo one są głupio skonstruowane. Ale problem jest to, że ludzie w ogóle nie potrafią jeździć i się nie zajmują podczas jazdy jazdą. Co nie zdają sprawy z tego, jakie stanowią zagrożenie, a przy okazji to już mniejszy problem, ale też problem, że wkurzają innych za kierownicą. Wczoraj widziałem, babka mało nie wjechała w karetkę na sygnale. Jak można nie zobaczyć wielkiej rozpędzonej karetki, która do tego wydaje te swoje dźwięki, biba, biba.
No, można sobie wtedy malować usta albo rzęsy.
Ludzie nie powinni jeździć samochodami.
W ogóle?
W ogóle. Są tramwaje, nie trzeba jeździć samochodem. Jak ktoś się nie czuje na siłach, to niech nie jeździ samochodem.
No ale skąd ty wiesz, że ona się nie czuła na siłach?
No ja widzę, że ona się nie czuje na siłach.
Aha, może ona tego nie wie.
No na pewno tego nie wie.
A może ma szóstkę dzieci i akurat jechała po te dzieci do przedszkola. Jechałeś kiedyś tramwajem, komunikacją miejską z pięcioma przesiadkami z szóstką dzieci z przedszkola?
Nie zmieściłoby się jej tyle dzieci do samochodu.
No to czwórka, trójka, nieważne. Jechałeś kiedyś?
No, mały samochód. No to może sobie taksówkę zamówić, co to jest za problem? Są taksówki siedmioosobowe, to by
nie
się
stać
nawet więcej...
Jej. Taksówki są drogie.
Nie stać jej. A jak zabije kogoś, to ją stać, tak?
Ale na benzynę z koszmarną akcyzą ją stać.
Może to nie był jej samochód. Tak, no. Tutaj Ami mówi, ona teraz mieszka w Anglii obecnie i mówi, że ona płaci 200 funtów miesięcznie jako kierowca za to, że jest młoda i ma krótko prawo jazdy.
No dobrze, tylko że potem będzie płacić mniej. To jest w ogóle, co to jest za porównywanie w Anglii? W Anglii nie ma znaczenia, czy ubezpieczenie płaci się za kierowcę, czy za samochód. Jakby było za samochód, to by też płaciła 200 funtów miesięcznie. I co to jest za różnica? A ja z kolei, jak ktoś ma 3 samochody na przykład, bo potrzebuje mieć 3 samochody, bo nie będzie jeździł po zakupy do sklepu, nie będzie jeździł ciężarówką, a nie będzie jechał po kilo cementu maluchem, więc potrzebuje mieć więcej niż jeden samochód. Dlaczego on ma płacić za więcej niż jeden samochód ubezpieczenie? Albo w firmie jest 10 samochodów i jeżdżą pracownicy, którzy też mają swoje samochody. Oni już mają opłacone OC, a właściciel firmy, który ma te 10 samochodów, za te 10 samochodów też musi OC zapłacić.
Okej, okay, tak, ale to się płaci jakieś tam grupowe i to też taniej wychodzi. No ale tak, no to jest jakieś rozwiązanie, płacenie jako kierowca, a nie płacenie za auto. No dobrze, to jest jedno rozwiązanie. Drugie takie, ja powiem tak, co mi się najbardziej nie podoba w jeździe, z czym się Kudłaty nie zgadza ze mną bardzo często, czyli kierowcy, którzy wyprzedzają na podwójnej ciągłej. Nienawidzę takich kierowców. Kudłaty mówi, że to jest okej, bo prawie nigdy podwójna ciągła jest w miejscach, które naprawdę jest tam potrzebna, zazwyczaj jest niepotrzebna. No w wielu miejscach może nie jest. Ja na przykład uważam, że na Mazurach podwójne ciągłe są prawie wszędzie tam, gdzie być powinne, bo tam są w lasach kręte drogi, gdzie nie widać, co masz za zakrętem, a zakręty są ciągle. I tam wyprzedzanie to już jest naprawdę jechanie na swoją własną śmierć, no i niestety bardzo często na śmierć też kogoś, kto jedzie naprzeciwko ciebie. I nie znoszę po prostu małych dróżek na Mazurach, bo tam bardzo często ci ktoś wyskakuje i zatrzymuje się tuż przed twoją maską albo cię wyprzedza, wymija w ostatnim momencie czy coś tam. Nie mówiąc już o tym, że tirów jest tam strasznie dużo, więc no znajdujesz się ty w tym małym osobowym aucie pomiędzy dwoma tirami, które się wyprzedzają na podwójnej ciągłej i jest to bardzo mało przyjemne. Nie wiesz za bardzo, co masz ze sobą zrobić, szczególnie, że tam nie ma pobocza, więc nie masz gdzie zjechać. I nienawidzę takich ludzi na podwójnej ciągłej wyprzedzającej, no i nienawidzę pijaków za kierownicą. To nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie.
A to akurat co do tej podwójnej ciągłej, to trochę mi znowu wkładasz w usta coś, czego nie powiedziałem, za przeproszeniem. Dlatego, że ja nie mówię, że w ogóle wyprzedzenie na podwójnej ciągłej jest dobre czy złe, tylko że jak podwójna ciągła jest na prostej, i to za przykład podam znowu droga krajowa numer 6, droga, którą ja znam świetnie, bo jeździłem tamtędy już jako pasażer, nie mając jeszcze prawa jazdy, z 15 lat temu, jak przez od czasu, kiedy ta droga, od kiedy ja ją pamiętam, była linia przerywana, można było wyprzedzać i nagle 2 lata temu ktoś wpadł na pomysł, żeby tam podwójną ciągłą namalować, gdzie nigdy nie było żadnego wypadku w tym miejscu, ani razu, i nie ma w ogóle żadnych nowych obiektów, które mogłyby sprawiać jakieś zagrożenie. I ktoś postawił tam ograniczenie do 70 z 90 i zamalował tam podwójną ciągłą, no to jest idiotyzm.
Tak, natomiast, więc ja z
natomiast
twoich
wyprzedzanie
ust...
na krętych drogach, gdzie jest podwójna ciągła, to jest idiotyzm też. Wyprzedzanie na krętych drogach, tak. Dlatego że jest droga kręta, a nie dlatego, że tam jest ciągła.
Tak, ja z twoich ust wyjęłam tylko tyle, że powiedziałeś, że prawie nigdy podwójne ciągłe są w miejscach, gdzie są naprawdę potrzebne, zazwyczaj są niepotrzebne. Co właśnie potwierdziłeś tą swoją tezę. Tak, i to jest, są właściwie takie, takie dwie rzeczy, które...
Ja sobie jaka chciałem.
Tak, zaraz. Które właśnie jak kierowcy łamią te zasady, to mnie to doprowadza do furii. Cała reszta mogłaby właściwie dla mnie nie istnieć. Zresztą mnie bardzo dużo jeździć samochodem uczył mój brat, który powiedział, że przepisy drogowe to nie jest wymóg, tylko propozycja. I ja się właściwie tak do tego odnoszę, idąc w jego ślady. On jest co prawda o wiele lepszym kierowcą ode mnie. Ale no, ale jest jak jest. Kurde. I znowu ktoś dzwoni tak, że ja nie umiem go dodać, bo nie ma takiej opcji, żebym go dodała do konferencji. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje.
Czemu nie ma? Spróbuj przeciągnąć jego nick na konferencję.
Nie,
tak jakby na to okienko nasze, tak po hamsku z lewej na prawą.
Tu jest coś zepsute. Tu jest coś zepsute. My nawet zwróć uwagę, że nawet pisać się
na to
nie
mam. Tak, faktycznie.
Dobrze, to dzwoni Szogun, ja może odbiorę Szoguna, okej? Okay?
Dobrze, a mogę potem... Chciałbym się... Dobra, to już nic nie mówię.
Dobra, to zaraz, to pa. Szogun, jesteś na antenie, mów.
Cześć.
Cześć.
Mówiliście przed chwilą o podwójnej ciągłej.
Tak.
Że często jest niepotrzebna, ale no ja się zgadzam w sumie, bo często jest sytuacja, kiedy linia jest przerywana, a na przykład chcesz wyprzedzać samochód i jedziesz za nim pod górkę, co może się skończyć tym, że zaraz jak wjedziesz na górkę, jesteś na czołówce z drugim.
Mhm, mhm. Właśnie na Mazurach są bardzo często takie drogi, że nie dość, że są kręte, to jeszcze są górzyste właśnie, że to nie tylko tam.
No właśnie, jeszcze mówiliście o światłach, to ja mam taką ciekawostkę. Często jeździłem sobie po Poznaniu samochodem i jakoś 2 lata temu w połowie Poznania walnęły światła, w połowie miasta, w wschodniej części. I akurat wtedy były godziny szczytu, a ja wracałem, jak zresztą codziennie, tą samą drogą. I na GPS-ie mi się pokazało, że moja średnia prędkość tego dnia była najwyższa z całego miesiąca, czyli tyle odnośnie świateł w mieście.
Okej. Okay. Powiedz jeszcze to, czego tam nie dociągnęłam z kudłatym. Takie moje pytanie. Czy ty uważasz, że kierowca, który pije alkohol przed jazdą, powinien sam decydować o tym, czy on jest pijany na tyle, że nie może prowadzić, czy w ogóle nie powinien pić, bo każdy łyk alkoholu opóźnia jego reakcję?
No, jak jesteś zdenerwowany, też masz opóźnioną reakcję. No, to tak. Zależy od organizmu, prawda?
Tak, no ale powiedzmy na razie o tych, co piją.
No, ja nie wiem, czy na przykład po piwie to już jest przestępstwo, bo tam się przyjmuje, że chyba od 0,2 po przekroczeniu, tak? To już ci prawo
jazdy zabierają. Po przekroczeniu 0,25. Prawo jazdy to ci zabierają zawsze, nawet jak masz wykroczenie.
Aha, no.
Masz to obligatoryjnie zawsze.
Ale ja nie mam jakiejś. No. Nie mam jakiejś takiej rygorystycznej opinii na temat tych, co piją, no bo każdy zna osobę, która wypije 5 piw i nic, prawda?
Tak, ale to, że on się trzyma na nogach, normalnie z tobą rozmawia, to wcale nie jest równoznaczne z tym, że jak wsiądzie za kierownicę, to będzie równie pewny, tak jak podczas rozmowy, tak?
No, ja rozumiem. No, to już chyba zależy od osoby. Ale często jest tak, że na przykład nawet następnego dnia masz kaca i nie wiesz, że jesteś pijany. Nie masz nawet jak tego sprawdzić rano i co wtedy, jeżeli miałeś te 0,25.
Po pierwsze, możesz podejść do najbliższego komisariatu. Po drugie, alkometry czy tam alkomaty są do kupienia już teraz wszędzie. Możesz sobie mieć w domu, kupić za 5 zł i sobie go używać. One co prawda są takie średnio dokładne, no ale przynajmniej będziesz miał jakieś tam mniej więcej rozeznanie. A poza tym, no bądźmy ze sobą szczerzy, jak ktoś pije do 3 w nocy wódkę i popija piwem, a o 5 rano ma jechać, no to sorry wielkie, no ale gościu, chyba sobie zdajesz z tego sprawę, że jednak alkohol masz w organizmie, tak?
No jasne, ale ty pracujesz w sądzie, tak?
Tak.
No ja znam też parę ludzi, którzy pracują i oni mówią na przykład, że większość spraw takich, nie wiem, w sądach, w większych miastach, jeżeli byłaś złapana na przykład pod wpływem, prowadzenia pod wpływem, nie? Mhm. To jest największa ilość takich spraw. Czy to jest prawda? W takich sądach? Że jest ich dużo stosunkowo.
Jest ich dużo. Nie wydaje mi się, że jest ich najwięcej.
No, ja takie odniosłem wrażenie, jak rozmawiałem z tamtymi ludźmi i na przykład dużo jest takich właśnie minimalnych przekroczeń tego alkoholu.
Tak, szczególnie, że teraz jeszcze to się zmieniło i że już, czekaj, bo było chyba to od 0,2 do 0,25 było jako wykroczenie, od 0,25 już dalej było jako przestępstwo i teraz to się jeszcze powiększyło na niekorzyść ludzi, czyli tak, że jeszcze mniej tych promili musisz tam mieć, żeby już iść od razu na przestępstwo, więc na pewno ilość przestępstw po zmianie tej ustawy się zwiększyła, czyli odeszły wykroczenia i przeszło to wszystko na przestępstwa, ale to napiszę w komentarzu po sprawdzeniu, bo to jest dzisiaj taki temat... No...
Niepewny, tak?
Nie, dzisiaj po prostu temat jest z zaskoczenia, nie? To jest temat, który wymyśliłam 5 minut przed audycją i nie jestem do niego tak przygotowana, jak powinnam.
Ale chyba jeszcze jest tak, że jeżeli wsiadłaś do samochodu zaraz po spożyciu i masz pierwsze badanie i wynik nie jest taki, żebyś miała to przestępstwo, to po jakimś odstępie czasu masz drugie. Jeżeli wynik jest rosnący, to
zawsze to są
już
trzy.
Może być, tak?
Zawsze są trzy badania. Aha. W odstępie z tego, co pamiętam, tam co 10 minut, czy co 7 minut. I jeśli ty na przykład uważasz, że nie masz i że to badanie jest błędne, to jeszcze wtedy możesz sobie badanie krwi zamówić i oni ci jeszcze robią badanie krwi. Chyba nawet za to nie płacisz, tylko tam masz, no a masz już to wliczone później tam w koszty. Teraz w ogóle tak jest, że żeby nie marnować tych takich dmuchaczy do tych alkomatów, to są takie tarcze, na które dmuchasz z odległości. Jeśli na tej tarczy, tak, jeśli na tej tarczy cokolwiek ci wyjdzie, dopiero wtedy badają cię tym alkomatem, gdzie się dmucha. I jeśli na przykład to cię tam nie zadowala, to wtedy jeszcze jedziesz na krew, nie? Ale zaczyna się teraz od tej tarczy, no bo tam ustnik, wiadomo, trzeba zmieniać, nie? Takie są tam przepisy, żeby ci wszyscy nie dmuchali w jeden. No.
A ty od jakiej ilości byś zamykała ludzi za jazdę po pijanemu? Masz taki...
No powiem szczerze, że ja akurat za każdą.
Za każdą, tak?
Mhm. Nie, ja bym w ogóle robiła tak, że ja bym zabierała ludziom auta. Każdemu pijakowi, który jedzie, zabierałabym auta. Wszystko jedno, czy on jest właścicielem tego auta, czy nie jest właścicielem, każdemu, kto kieruje po pijaku, zabierałabym auto. Po pierwsze, nauczysz się wtedy jako właściciel, że nie dajesz swojego auta komu popadnie. Po drugie, nauczysz się, że jazda po alkoholu no, skutkuje dla ciebie czymś takim dużym, że na przykład tracisz środek transportu, bo zabranie prawa jazdy nie pomaga, mimo że jest to obligatoryjne i zabierają ci zawsze. Wszystko jedno, ile byś tego tam nie miał, to nie pomaga, bo ci ludzie dalej jeżdżą. Jeżdżą bez prawa jazdy, nie? Więc to, no, to nie jest rozwiązanie. Może zabieranie aut by pomagało. Nie wiem, czy tak jeszcze tak nie jest. Wstawiałoby się wtedy na jakieś tam parkingi policyjne i by można było go odkupić za jakieś tam, nie wiem, 7 tysięcy, 5 tysięcy, ileś tam.
No, bo to właśnie
trochę myślę, żeby to ludzi...
w sumie to jest bardziej.
Tak, że trochę myślę, by to ludzi jakoś tam przystopowało. No, są ludzie, którzy idą do więzienia na przykład na pół roku za picie alkoholu, wychodzą i odjeżdżają spod aresztu, wiesz, pijani autem, nie? Więc
ja rozumiem,
ale niektórym nie pomaga nic, tak?
Ale w sumie jest tak często, no jak cię złapią, powiedzmy z małą ilością zawartości alkoholu we krwi, ale może być też większa, ale nie mówimy to o jakichś 2 promilach. I cię łapią i zabierają ci te prawo jazdy, ale tak w sumie to nic nie zrobiłeś. Znaczy, i nawet nie miałeś zamiaru. To jest tak, że no po prostu jechałeś pijany. Nie było żadnego... Mogłeś na przykład sprawiać zagrożenie na drodze, prawda? No ale to nie jest tak, że chciałeś kogoś zabić. Mogłeś po prostu wolno sobie jechać do domu. I to wszystko. To jest całe twoje wykroczenie.
Oczywiście.
I byłeś
Chodzi jednak o to, że twoja reakcja jest wtedy mocno opóźniona. Normalna reakcja zdrowego, wyspanego, dobrze wykarmionego człowieka jest 2 sekundy, nie? Bardzo często mam biegłych na sali, więc mówię to tak, jak jest dokładnie. To jest średnio 2 sekundy jakiegoś tam przeciętnego kierowcy. Przez 2 sekundy przy prędkości 60 na godzinę przejeżdżasz około 40 metrów. Wiesz, ile to jest 40 metrów? Przez 40 metrów możesz rozjechać 5 dzieci. I...
Z jaką prędkością?
60 na godzinę.
Aha, no.
No około tam 400 metrów przejeżdżasz, tak? Twoja reakcja twoja reakcja jakby wtedy, kiedy jesteś po jakiejś tam ilości alkoholu, dajmy nawet na to tam pół litra alkoholu dla takiego przeciętnego człowieka, no którego już trochę tam w głowie zaczyna szumieć, tak? Nie mówimy o takich przypadkach, że ktoś pije 5 i nic mu nie dolega, no to powiedzmy ta reakcja mu spada do 6 sekund. Przez 6 sekund to jest 3 razy dłużej. Przejeżdżasz no tam 80-120 metrów. Przez 120 metrów już możesz zabić 30 osób. Rozumiesz, o czym ja mówię, nie?
Tak,
dlatego, może dlatego, że ja widziałam dużo skutków, wypadków ludzi, którzy jechali po alkoholu, ludzi, którzy wyprzedzali na podwójnej ciągłej, ludzi, którzy w ogóle jakby przekraczali prędkość w miejscach, gdzie nie powinni byli tego robić. Już wszystko jedno, znaki, nieznaki, gdzie nie powinni byli tego robić. Gdzie na przykład, gdzie są pasy przy szkole i 3 znaki, że dzieci tam przechodzą i ludzie tam na przykład wyprzedzają na pasach, no to jest po prostu kretynizm, nie? I ja widziałam skutki takich wypadków, widziałam ciała takich dzieci i widziałam zdjęcia i widziałam takie akta, więc może ja jestem bardziej przewrażliwiona niż przeciętny tutaj słuchacz, ale no sorry wielkie, ale są takie miejsca i takie przepisy, których moim zdaniem nie powinno się łamać. I siadzenie po wypiciu alkoholu, ja uważam, jest jednym z tych. Dołączył do nas Martin Lechowicz.
Dzień dobry.
Powiedz, cześć. Co ty myślisz o tych pijanych za kierownicą?
Że jesteś przewrażliwiona.
No, to cudownie.
Ale masz rację, że to wszystko, znaczy to jest coś typu, może nie usiłowanie morderstwa, ale przez zaniedbanie doprowadzenie do morderstwa. Ale nie podoba mi się koncepcja, żeby ludzi karać za możliwość popełnienia przestępstwa, tylko raczej może też za przestępstwo. Bo jeżeli by tak robić, to by należało karać człowieka, który w gorączce kroi sobie nożem chleb, bo mu może wylecieć z ręki i wbić się, no wszystko się może stać.
Okej, okay, dobrze, no to zróbmy tak, że ktoś jedzie po alkoholu i nie jest tam w żaden sposób sprawdzany, tylko jest sprawdzany dopiero wtedy, kiedy doprowadzi do jakiejś tam kolizji, potrącenia dziecka albo
no
tego,
i,
że
no
tam...
No i często właśnie tak jest.
No właśnie, i no, wtedy...
Większość osób pijanych właśnie tak się wykrywa.
No różnie, bo przecież jak stoją tego tam, nie wiem, drugiego,
rozumiem,
albo tak w długich weekendach albo coś, no to wtedy wykrywają, bo są specjalne do tego kontrole, nie?
Akcja znicz.
No i dużo jest takich akcji w ciągu roku, tak? No i są. No ale powiedzmy, że już nawet wtedy się wykrywa. No to czy wtedy uważacie, byłoby stosowne zabieranie człowiekowi auta, żeby nie jeździł już dalej?
A co zrobił?
No, potrącił dziecko na pasach.
Ja bym zrobił karę śmierci za to w ogóle, jak już by kogoś zabił.
Ale dlaczego właśnie? Dużo ludzi mówi, że karę śmierci za takie coś. Ja nie rozumiem tego.
No bo za zabójstwo
nie chciał.
Nie, potrącił, nie zabił.
Nie, czekaj, dobra, nie chciał, jak nie pił i to był wypadek, to nie chciał, ale jak ktoś pije, to nie możesz powiedzieć, że nie chciał. Wiedział, czym się kończy picie. No, jeżeli no, ktoś wie...
Znał konsekwencje, co się może zdarzyć, ale nie planował no. tego, prawda?
Nie, no planował, bo wsiadł do samochodu, wiedząc, że jest schlany i że ma reakcję dwusekundową i że właściwie to jest
nie,
tylko tak, że twoje
babka
wróżyła. No, sześciosekundową. Tak?
Po alkoholu.
Co, to jest człowiek,
ale wiedząc, że ma taką możliwość, a nie planując, że wjedzie.
Aha, to, no to znaczy, że jak człowiek ma możliwość, na przykład trafić albo nie trafić z kałasznikowa do kogoś, to powinniśmy go karać tylko wtedy, jak nie trafi? Znaczy, jak trafi, tak? Jak nie trafi i strzela, to dobrze jest.
Tak, ten argument by był dobry, gdyby celował do kogoś. A to jest taki człowiek, który trzyma kałacha i strzela, ale w nikogo nie celuje.
No jak nie celuje? No, już sam fakt, że wsiadasz do samochodu, wiedząc, że nie możesz go kontrolować, że narażasz wszystkich na drodze na śmierć. To
tak,
jest odpowiedzialny.
Tak.
Odpowiedzialny człowiek wie, że to jest to samo, co usiłowanie zabójstwa, albo przynajmniej doprowadzenie do zabójstwa, którego nie chcesz, ale zdajesz sobie sprawę, że twoje czyny prowadzą do śmierci czyjejś.
I tu mówimy o sytuacji, gdzie on nie jedzie po drodze polnej, gdzie nie ma nikogo oprócz komarów, tylko o mieście, gdzie wjeżdża na pasy dla pieszych, gdzie są piesi. Więc on tak, ma kałasznikowa i w nich celuje, tak. o takiej
ja
sytuacji
nie mówię, ale ja nie mówię, że nic nie zrobił. Ja też uważam, że kara powinna być duża, 25 lat na przykład.
Ale zabrania... bo widzisz, wsadzanie go do więzienia...
Za zabójstwo, za przejechanie kogoś po pijanemu, prawda?
Okej, okay, no ale wsadzimy go do więzienia i dalej go utrzymujemy z naszych podatków. Weź się postaw w sytuacji takiego rodzica. Tak, on mu zabił dziecko, a rodzic utrzymuje tego gościa dalej.
No i cała ideologia jest sprawdzalna, kiedy więzienia są prywatne, prawda?
Nie, ale to nie w tym jest problem w ogóle. Problem jest w tym, że nastawiasz ludzi do w ogóle nastawienie społeczeństwa jest takie, że nic mi szczególnie nie grozi, że no przecież mnie nie zabiją i tak, i że nie muszę być odpowiedzialny w ogóle. W ogóle całe to podejście karania za picie, jakieś prewencyjne, odbiera ludziom odpowiedzialność. No już nikt się nie zastanawia nad tym, czy powinienem wsiąść, czy nie powinienem wsiąść, tylko jakie są przepisy. Jadą jak roboty według przepisów, w ogóle nie myśląc nad konsekwencjami swoich czynów. To jest najgorszy efekt takiego prewencyjnego karania za picie na przykład.
No, tu się zgadzam.
Co ty, Becia?
Przypomniała mi się jeszcze taka jedna sytuacja. Miałam kiedyś taką sprawę, gdzie dziadziuś w zimę, na szczęście to było w zimę, 83-letni chyba dziadziuś, jechał sobie jakimś tam małym autem, nie pamiętam. Wjechał na przejście dla pieszych, gdzie szła sobie babcia z wnuczką. Ta wnuczka wpadła mu na maskę, spadła mu z tej maski, on jechał dalej. Jedzie dalej, dalej, dalej. W końcu jakiś kierowca, który jedzie za nim, ponieważ ta babcia zaczęła lamentować, rzuciła się na to dziecko. No i nie zatrzymała tego gościa, bo dla niej wnuczka była ważniejsza. Jakiś gościu, który jechał za tym dziadkiem, wyskoczył ze swojego auta i goni tego dziadka, bo on jechał z jakąś tam niedużą prędkością. I goni tego dziadka, złapie go za drzwi, otwiera mu drzwi, a dziadek zaczyna mu uciekać jeszcze bardziej. Uciekać jeszcze bardziej i...
Ale samochodem dalej?
Tak, dalej samochodem. Nie, i w końcu temu gościowi udało się otworzyć te drzwi i wyciągnąć tego dziadka z tego auta, na co ten dziadek przerażony krzyczy, nie zabijaj mi człowieku, bo on myślał, że to jest jakiś napad na niego, nie zauważył nawet, że przejechał to dziecko, rozumiecie? No to...
No i właśnie do tego się mniej więcej odnosiłem wcześniej, czyli osoby starsze, osoby, które prowadzą pod wpływem dużego stresu lub no, zestresowane jadą z jakiegoś powodu.
I to jest właśnie to samo, co picie alkoholu, ponieważ starsze też mają opóźnione reakcje. No ale żeby dokładnie, nie zauważyć, jak w ogóle on mógł, nie wiem, jak on mógł wsiąść za kierownicę, nie widząc w ogóle tego, co się dzieje wokół niego, nie? No chyba, że miał jakąś amnezję i wyparł to, że potrącił dziecko, bo tak się tego bał. Nie wiem.
No, rozumiem, no ale to z tego wynika, no, że opóźnioną reakcję można mieć po wielu rzeczach. A my tak się najbardziej skupiliśmy na alkoholu.
No tak, bo dla mnie to jest takie ważne. Jeszcze tutaj na przykład bardzo często kierowcy, którzy prowadzą po alkoholu, mają obligatoryjne pójście na ten filmik o tym, co się dzieje z ofiarami kierowców, którzy prowadzą po alkoholu. Ogólnie co się dzieje z ofiarami debili, którzy jeżdżą tak, że potrącają pieszych, nie? No i to jest, nie wiem, czy ktoś z was widział taki filmik. Nie wiem, jak on bardzo jest tam dostępny, no ja akurat ten filmik widziałam i to jest właśnie to, co ja widzę w swoich aktach, nie? Jest po prostu bardzo realnie pokazane, jak się tam czaszka człowieka rozbija, który wylatuje 10 metrów w powietrze po uderzeniu auta jadącego 70 na godzinę i spada na ziemię, nie?
A w aktach są zdjęcia? Mhm. W aktach są zdjęcia? Mhm. O ja, to jak można być normalnym, jak się ciągle czaszki ogląda?
Nie można. I powiem wam jeszcze taką sprawę, taką, ona jest drastyczna i brutalna, tak, ale żeby wam uświadomić właśnie, jak to jest ponosić konsekwencje zabicia człowieka na drodze. Już pomijając jakby prawny aspekt tego wszystkiego.
Ale pod wpływem alkoholu, czy w ogóle?
Nie, w ogóle. Nie, ja mówię teraz już o ponoszeniu konsekwencji, takim, jaki człowiek ponosi, sam w sobie ponosi konsekwencje zabicia człowieka na drodze. Była sobie taka sytuacja, że jadą sobie trzy auta. Jedno auto z niewiadomego powodu zjeżdża, nie, dwa auta, bo to trzecie było właściwie nieważne już teraz. jadą sobie dwa auta. To jedno auto z niewiadomego powodu zjeżdża na tor ruchu tego drugiego. Bogu, ducha, winnego, w ogóle jakiegoś gościa. Ten gościu, jak widzi, że drugi się na niego pcha, robi reakcję obronną, czyli odbija jeszcze bardziej w lewo. No i ma takiego pecha, że wjeżdża w grupkę pieszych stojących na takim przejściu, na takim łączniku przejść dla pieszych. Nie, jest przejście dla pieszych, łącznik i przejście dla pieszych dalej, bo to duże skrzyżowanie. No i wjeżdża w grupkę tam ludzi. Jedną starszą panią uderza tak, że ona po prostu upada, ma jakieś tam złamane biodro, ale ogólnie nic jej nie dolega. Drugą starszą panią uderza tak, że ona wylatuje w górę i jej czaszka, jej głowa nabija się na sygnalizator świetlny. W ogóle dowiedziałam się, jak mocny jest sygnalizator świetlny. No to sygnalizatory w Warszawie są takie, że jest okrągłe i mają taki czarny półotwarty daszek. I ona się właśnie w ten czarny półotwarty daszek nabiła. Rozcięło jej głowę od samej góry mniej więcej do linii ust. I gościu oczywiście, który to zrobił, to był ten Bogu ducha winny kierowca, który jechał sobie cały czas prosto i nagle ktoś mu wjechał i on odbił. Nie wiadomo, dlaczego tamten gościu tak zrobił. Jeden i drugi miał postawiony zarzut, nie? No ten miał postawiony, że wjechał i ten. Koniec końców, ten właśnie, który wjechał w te kobiety, został uniewinniony. No stwierdzono, że jego wina żadna nie była. Miał po prostu dużego pecha i no i wjechał w tę grupkę pieszych, tak? I gościu, przychodziła tam na rozprawę rodzina tej kobiety i ona temu gościowi tłumaczyła, że to nie była jego wina, że oni to rozumieją, że to i tak była starsza osoba, no, że ona już tam swoje przeżyła i tak dalej, i tak dalej. Gościu popadł w taką depresję po zabiciu tej kobiety, że on w ogóle nie ogarniał, co się dzieje na sali rozpraw. Po którymś tam momencie już postępowania przychodziła psychiatra na salę, bo gość po prostu zaczynał wariować, nie? Czym więcej jakby tych rozpraw było, czym bardziej prawo mu mówiło, że on jest niewinny, tym bardziej on się czuł winny. I był trzeźwy oczywiście, nic mu tam nie można było zarzucić, nie? Z punktu widzenia prawnego. I ja uważam, on widział te akta. Były akta karne i były akta wykroczeniowe. No i on, tam były zdjęcia tej kobiety z rozciętą czaszką, taką, gdzie tam cała jej obdukcja była robiona i tak dalej, nie? I on na to wszystko patrzył. Nie musiał, ale patrzył, bo chciał wiedzieć, jakby do czego doprowadziło nieuważne zachowanie na drodze, nie? I zrobiło to na nim strasznie duże wrażenie. Ja nie wiem, co się dzieje teraz z tym człowiekiem, bo ta sprawa się już zakończyła jakiś czas temu. Tak czy siak, uważam, że oglądanie takich filmików, dawanie do oglądania takich filmików ludziom, którzy nie wiedzą, jak się zachować na drodze, to jest bardzo dobry pomysł. Bo co prawda jest tam jakiś odsetek, który będzie miał to w dupie, wróci albo o tym zapomni, i dalej będzie się zachowywał no, tak, jak się zachowywał do tej pory, ale jednak większość ludzi przemyśli tą sytuację, że odbierasz, nie dość, że odbierasz komuś życie, to jeszcze odbierasz życie rodzinie tego człowieka, tak? Bo tutaj akurat była starsza pani, no, która nie miała już tam nikogo na utrzymaniu, wszyscy sobie tam radzili, męża też już nie miała, więc nawet mąż jakoś tak specjalnie, no rodzina sobie poradziła, tak, bez niej. No ale pomyśl, że na przykład zabijesz matkę czwórkę dzieci, czy dziecko jakiejś matce i wtedy już się robi w ogóle, no tragedia życiowa, tak. Robisz po prostu tym, że wypijesz pół piwa, wsiądziesz i twoja reakcja jest dwa razy nawet, niech będzie bardziej opóźniona, po prostu zabierasz kilka żyć naraz, nie? I trzeba się zastanowić,
No jasne, no ja wiem, o czym mówisz, no ale w takim wypadku ja też to bym mógł być tym kierowcą, który wjechał. No, przecież to nie była jego wina, prawda?
Mógłbyś, tak.
A i to, żebym uważał nawet bardzo, no to był odruch, jeżeli rozumiem tego kierowcy. I tak się stało.
Tak,
no to
oczywiście, no i, ale na przykład no mógłbyś, wiedząc o tym, że takie sytuacje na drodze się zdarzają, tak, czyli zastosować tą teorię Jaka to jest teoria?
Ograniczonego
zaufania. Na przykład widząc, że drugi obok ciebie szarżuje, mógłbyś zwolnić, tak żeby nie być zupełnie na jego drodze i wtedy do tej sytuacji by nie doszło w ogóle, nie?
No, ale czasami jest tak, że nic od ciebie może nie zależeć, prawda?
No, może tak być. Oczywiście, że
no, możesz jechać te 20 w mieście, ale no jak jedziesz to 50 i ktoś ci wyskoczy, może nawet dziecko się urwie mamusi z rączki i odbijesz i wjedziesz w kogoś, no powiedzmy na chodniku.
Tak. Tak. No, to, ja mówię...
No, może się to zdarzyć.
Tak, mówię po prostu o tym, że nawet jeśli prawo ci nie ukaże, to ty sam siebie karzesz, nie? I żeby po prostu bardzo uważać, bo no ludzie bardzo często sobie nie zdają sprawy, wsiadając za kierownicę, właśnie czy to w stanie jakiegoś tam zdenerwowania, czy coś, do czego może doprowadzić ich zachowanie, nie? Dużo mamy na przykład kierowców pod wpływem narkotyków, którzy siadają, nie? I też uważają, że oni się dobrze czuli, czy coś w tym rodzaju. No... No, chodzi mi po prostu o to, żeby przemyśleć, żeby każdy kierowca, który wsiądzie teraz za godzinę czy jutro rano za kierownicę, żeby po prostu przemyślał swoje zachowanie. No ja nie mówię po prostu, żeby zwolnić do 5 na godzinę, tak? Po prostu chodzi mi o to, żeby każdy wiedział, co się może na drodze stać. O, tak powiem. Bo chyba nie każdy o tym wie, albo nie każdy się nad tym zastanawia.
No to przychodzi też z doświadczeniem. Nie wiem, Martin, a ty jeździsz po mieście sobie czymś?
Co, Martin poszedł? Jest dalej połączony. Nie wiem, czemu on się...
No jest dalej, a nie wiem. No bo na przykład mi się wydawało, że w mieście, jeżeli ktoś już ginie, to na pewno nie ten, co prowadzi, to... A przeważnie mi się wydawało, że zawsze najwięcej ginie rowerzystów.
Nie, pieszy ginie najwięcej.
Tak?
Uh-huh.
Bo znaczy zawsze mi się tak wydawało. No dlatego, że akurat ja tam mieszkałem w Poznaniu i dalej w sumie tam mieszkam sobie, no to najwięcej właśnie takich incydentów było z rowerzystami.
Jak są
czy kalectwo, czy śmierć.
Jak są te akcje z Nicz, to tam podają, że, no, że najwięcej zginęło pieszych. Kudłaty się dobija i znowu nie ma możliwości połączenia was w konferencję, także ja już ci podziękuję za rozmowę
no,
i
dzięki.
Zobaczymy, co ma Kudłaty do powiedzenia. Dzięki,
no, cześć, trzymaj się.
Kudłaty, jesteś już na antenie.
Ja widzę, że to jest wszystko jakieś grubymi nićmi szyte, że da się odebrać Martina, a mnie się nie da.
Nie wiem, dlaczego tak jest. Martina mogłam. Ale nieważne. Wróćmy do tematu.
Ja bym się chciał w kilku co najmniej miejscach nie zgodzić. Tak, znaczy, po prostu to jest niesamowite, że zaczynasz o czymś mówić, akurat wtedy się z tobą nie zgadzam, jak mnie zrzucasz. Po pierwsze, jeśli chodzi o zawartość alkoholu, to stan po spożyciu tak zwany, to jest od 0,2 do 0,5 promila.
Już się to zmieniło właśnie.
I to jest, i nigdy nie było 0,25. 0,25 to było miligramów w wydychanym powietrzu.
Powiedziałam,
i to jest tyle
że nie
samo,
jestem przygotowana,
promila.
Że sprawdzę i napiszę to w komentarzu,
dobrze,
więc mnie nie pouczaj
teraz. Więc daj mi powiedzieć,
teraz.
To już nie będziesz musiała mówić w komentarzu, to ja powiem już, dobrze?
Tak.
No to od 0,2 do 0,5 promila albo od 0,1 do 0,25 mg w wydychanym powietrzu. To jest tak zwany stan po spożyciu alkoholu, co jest wykroczeniem prowadzenie w tym stanie.
Mówię, że to się już zmieniło.
A powyżej 0,5 promila to się nie zmieniło.
Zmieniło się.
Kiedy?
W zeszłym roku chyba.
Nie zmieniło się, w zeszłym roku na pewno. Zresztą ja tutaj mam kiedy to jest? Nie, to jest data obecna. Nieważne, nie widzę tutaj przy artykule daty żadnej.
Ja to sprawdzę
żadnej.
I powiem.
W każdym razie, no. Ale, proszę Państwa, nie zapominajmy, że w takich na ten przykład Niemczech, czy w takiej na ten przykład Szwecji 0,5 to jest dopiero wykroczenie, a że nie wspomnę o Wielkiej Brytanii, gdzie 0,8 to jest wykroczenie.
Ale to żeśmy ustalili, jakoś, że tam ludzie inaczej jeżdżą, tak?
No to więc może to jest bez sensu wstawianie takich durnych ograniczeń, bo to jest, ja widzę, że to jest przypadłość typowo polska, że można by wprowadzić 0,8, ale nie, wprowadźmy mniej, bo ludzie na pewno wtedy będą trochę naginać. Tak samo jest z przekroczeniem prędkości, że można by tu jechać 70, ale dajmy 40, bo ludzie i tak będą jechać 70. No i skutek jest właśnie taki, że ludzie wypijają trochę za dużo i wsiadają za kierownicę przez te durne ograniczenia między innymi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, co już wcześniej mówiłem. To nie jest kwestia tego, czy ktoś jest, powiedzmy, na gazie, czy z jakiegoś innego powodu. To jest kwestia ogarniętości na drodze, tak zwanej. Niestety nie ma jeszcze czegoś takiego jak miernik ogarniętości, żeby ludzie...
I nigdy nie będzie. Dlatego było moje pytanie w ogóle.
Za kierownicę.
Cicho.
Natomiast...
Pomijając te wszystkie jakby przykazania, nakazy i zakazy, czy człowiek w ogóle po alkoholu powinien siedzieć za kierownicę? Ja uważam, że nie powinien. Nieważne, co mówi prawo. Ja uważam, że nie powinien nawet po łyku wina, który się w organizmie jakby najszybciej z organizmu wychodzi. Nie powinien, moim zdaniem. Nawet po powąchaniu alkoholu nie powinien siadać za kierownicę. Takie jest moje zdanie.
Nawet po spojrzeniu na butelkę z alkoholem nie powinien. Nawet, w ogóle nie powinien. W ogóle nic nie powinien człowiek. Powinien siedzieć w domu i nic nie robić.
Jestem przewrażliwiona, jestem przewrażliwiona, takie jest moje zdanie, tak?
Natomiast jeśli chodzi o zabieranie samochodów, to też nie uważam, że to był jakiś mądry sposób. Po pierwsze, samochody w tej chwili są tak tanie, że to nic nie da. Jeśli chodzi o ludzi, którzy faktycznie, do których nie przemawia zabranie im prawa jazdy, to co, drugiego samochodu sobie nie kupi? No proszę cię.
No kiedyś mu się pieniądze skończą.
No nie wydaje mi się, zwłaszcza, że kupno samochodu to jest mniej niż wyrobienie prawa jazdy, więc może w ogóle nie wyrobić prawa jazdy.
Chyba nie.
No. Pamiętam takie piękne czasy, jak maluchy chodziły po 200 zł na Allegro.
No tak, tak, maluchy.
Dalej można kupić.
No już po 400-600.
No jak dobrze się zakręczysz, to...
No ale jak maluchem w człowieka uderzysz, to maluch będzie skasowany, a człowiek nie, więc...
No nieprawda. Maluch to jest taki sam samochód jak każdy inny, zresztą...
Zderzyłeś się kiedyś z krową?
Maluch ma strefę zgniotu w połowie silnika.
Tak, ale nie przy zderzeniu z pieszym. Przy zderzeniu z pieszym każdy samochód jest tak samo twardy.
No dobrze.
Są co najwyżej jakieś bardziej przyjazne kształtowo dla pieszego, że nie mają ostrych kantów czy czegoś takiego.
Tak.
Nie ma znaczenia, jakim samochodem się jedzie.
Trochę tak też
powiedzieć. Nie, no to no. W sumie to mogę ja się wypowiedzieć, bo tak, powiedzmy, że na prawoznawstwie się nie znam, ale tak biorąc pod uwagę to wszystko, co do tej pory zostało powiedziane, to faktycznie chyba jedynym lekarstwem na to wszystko to byłaby odpowiedzialność ludzi. W tym momencie, kiedy no, powiedzmy prewencyjnie już karamy właściwie wszystkich, już za to, za sam fakt, że się pojawią na drodze z jakąś tam namiastką alkoholu, no to raczej nie pomaga, bo widać, że w dzisiejszym czasie no już mamy taki system. A gdyby tak nagle właśnie wprowadzić jakieś kosmiczne kary za spowodowanie wypadku po alkoholu, czy powiedzmy, nie wiem, za potrącenie pieszego trzeźwo, no to nie wiem, to przykładowo 5 lat, ale po pijaku 20. Ewentualnie za zabicie pieszego, no to kara śmierci też dosyć interesujące podejście.
To jeszcze by najpierw trzeba było zmienić ten idiotyzm, że ktoś po pijaku nie spowoduje wypadku, to mimo, że nie spowodował wypadku, tylko był na przykład ofiarą tego wypadku, bo to ktoś w niego wjechał, to automatycznie on staje się winnym, bo go nie powinno być na drodze. No to jest durnota niesamowita.
To jest tak jak podejście, że na przykład jeżeli, nie wiem, nie masz... zaświadczenia o umiejętności gry w szachy, to na przykład nie możesz wziąć udziału, wiesz. Znaczy, no, ogólnie chodzi mi o to, że no, jeżeli ktoś naprawdę uważa obiektywnie, znaczy, no, jak ktoś może po alkoholu tak 100% obiektywnie, to nie wiem, ale jeżeli ktoś uważa, że jest w stanie pojechać i faktycznie nie spowoduje wypadku, to dlaczego go za to karać?
Znaczy, nie, no, ja bym jednak jakieś tam ograniczenie wprowadził, ale no, to, co jest w Polsce, to jest przesada. Uważam zwłaszcza, że jakoś nie słyszymy, żeby w Niemczech, a Niemcy wcale tak mało piwa nie piją, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, to nie są jakieś narody abstynenckie, czy narody w ogóle, jeśli można tak mówić, no społeczeństwa raczej abstynenckie, żeby tam jakoś ludzie masowo po pijaku wypadki powodowali. To nie w limicie leży problem, znaczy uważam, że jest za niski. Bo wypicie jednego piwa to jest tak naprawdę, w ogóle nie wiem, Becia, skąd wzięłaś 2 sekundy reakcji, bo ja uważam, że jeśli ktoś ma aż 2 sekundy reakcji na trzeźwo, to absolutnie się nie nadaje na kierowcę.
2 sekundy to jest przeciętna reakcja zdrowego, trzeźwego kierowcy.
To zdrowy, trzeźwy kierowca nie powinien mieć prawa jazdy, skoro ma 2 sekundy reakcji. To jest za dużo na kierowcę.
To jest reakcja od pomyślenia do nacisnięcia na pedał gazu, no i zatrzymania auta, tak?
Według kogo? Nie no, do naciśnięcia to jest reakcja.
No do naciśnięcia tak, pedału, hamulca, tak.
Ja tu najwięcej co znalazłem to, że to jest 1,2 sekundy, to najwięcej podają, bo
no
tak
może,
sobie poszukałem troszeczkę.
Tak, może być 1,2.
Ale to jest najwięcej, a piszą tutaj, że 1,5 sekundy maksymalnie to jest czas reakcji zmęczonego kierowcy, a zmęczony to jest mniej więcej taki...
No to 1,2, no niech będzie 1,2.
No a ty podałaś 2 sekundy jako zdrowego.
To dobrze, 1,2.
Coś mi się
dobrze.
Nie zgadza tutaj.
1,2, okej. Okay.
No nie, no zdrowy to jest 0,5 sekundy, to takie informacje znalazłem, zdrowy...
0,5 sekundy normalny. Od zauważenia zdarzenia?
Do naciśnięcia hamulca. Jak ktoś ma więcej, to nie wiem, czy się nadaje na kierowcę.
Okej, to będę musiała to sprawdzić, bo może coś tutaj mylę. Dobrze.
No.
Może nie, no nie upieram się, jak mówiłam, dzisiaj jest temat bardzo tak z ostatniej chwili.
No nie, no bo wyciągnęłaś na tym te całe metry, ile możesz przejechać i no to jednak chciałem się tutaj trochę do tego odnieść, bo to z tego duża rzecz wynikła.
Mogę się na chwilę odnieść do tego, co ktoś powiedział w komentarzach? Znaczy tutaj, po pierwsze tutaj, jeżeli chcecie stawiać na odpowiedzialność ludzi, no to ja dziękuję, no ja nie wiem, na co jeszcze można stawiać, ale bardziej drugie pytanie też ciekawe, co się stało z tym, że jakieś wysokie kary pieniężne miały być wprowadzone zapalenie w obecności dziecka? Słyszeliście może o czymś takim? Bo ja jakoś tak nie kojarzę. Palenie w obecności dziecka w samochodzie?
Słyszałam tylko o tym, że nie można palić w służbowym samochodzie.
A w normalnym? Znaczy chyba w ogóle nie można palić tego, co się orientuje.
Można, nie można palić tylko w służbowych.
Dlaczego?
No to jest dobre pytanie.
No dobra, to pytanie można zadać przy co drugim przepisie w tym pięknym kraju.
Aha.
Tak, jeszcze chciałem się taki temat poruszyć odnośnie kategorii prawa jazdy. To jest jakaś kpina, że kategorii jest, nie? 6? No plus jeszcze te tam B1 i tam A1 i A2, to, ale ja to wliczam jako jedna kategoria, że jest osobna kategoria na przykład na autobus i na ciężarówkę, przecież to jest to samo. Ja w ogóle nie widzę tutaj sensu specjalnie prowadzenia takich kategorii. Za samochód z przyczepą, to można jechać z przyczepą, ale już po masie jakiejś tam większej, to już nie można z przyczepą. To jest tak pokomplikowane, to jest głupie.
No to jest właśnie to jak ograniczenie prędkości i stawianie 150 znaków.
Wbrew pozorom ograniczenia prędkości mają sens, dlatego że w nocy jazda z większą prędkością w terenie zabudowanym jest bezpieczniejsza niż w dzień. No, akurat w Polsce jest to o tyle istotne, że praktycznie wszystkie drogi krajowe przebiegają przez jakieś mniejsze lub większe pipidówki, no więc ma to realny wpływ na to, co się na drogach dzieje, że faktycznie możesz sobie w nocy pojechać troszeczkę szybciej przez jakąś wioskę.
Tak, ale my mamy od 13 do 15, od 15 do 17 i od 19 do 21. No nie uważasz,
gdzie wy tak macie? Gdzie wy tak macie?
No, bo są tak nie... takie tam, widziałam taką tablicę ze znakami, też ją muszę gdzieś tutaj przytoczyć.
Ale to jest gdzieś w Warszawie?
Nie, w Polsce w ogóle obowiązuje.
Nie ma tak w Polsce. Od 6 do 23 jest 50, a od 23 do 6 jest 60 w terenie zabudowanym. I tylko tam się zmienia. Poza terenem zabudowanym na drogach ekspresowych i autostradach się to nie zmienia. Natomiast jeszcze jest inny problem, który ja uważam, że to jest strasznie niebezpieczne, że się ciężarówką na autostradach ogranicza prędkość do 80. Przy czym samochody osobowe na tej samej autostradzie mogą jechać 140. Różnica prędkości jest 60 km na godzinę. Nikt nie zauważa tego wielkiego dysonansu. To jest powodowanie, to jest stwarzanie niebezpieczeństwa. Ciężarówki mogłyby spokojnie jechać szybciej, gdyby nie miały ograniczników oczywiście, ale to nie jest to, że ciężarówka nie wydoli jechać szybciej. Ciężarówka sobie poradzi jechać 110, bo w Stanach Zjednoczonych jeżdżą tyle ciężarówki. No tylko, że ktoś u nas wymyślił, że to będzie bezpiecznie, jak ciężarówka będzie jechać wolniej, no tylko, że nie wpadł na to, że jak jest duża różnica prędkości, to się robi niebezpiecznie. Rzekłem.
Halo?
Widzę, że nikt nie ma żadnego komentarza do tego.
Znaczy nie, no ogólnie mądrze gadasz. No, Jezu, no, większość rzeczy, jeżeli chodzi o wzorowanie się na zachodzie, no to tak naprawdę, no popatrzmy sobie na przykład właśnie chociażby na te Niemcy. No to nie ma najmniejszego sensu tak naprawdę karać każdego, no wiesz, no, to odnoszę się do tego, co powiedziałem wcześniej, że właściwie nasze państwo traktuje nas w taki sposób, żeby od momentu wsiądnięcia za kółkiem już od razu móc przyczepić się do 5 rzeczy, tak więc każdy teoretycznie za kółkiem jest przestępcą. A to za to, że ma, nie wiem, niezapięty pas, a to, że papieros, a to, że komórka, a to, że coś tam, a to, że prędkość przekroczyło 5 km na godzinę. I tak naprawdę, no, chyba to trzeba zmienić na samym początku, żeby jakoś tak, powiedzmy, ograniczyć tą ilość bezsensownych przepisów, jak chociażby, nie wiem, no nawet takie pierdoły, co nawet, nie wiem, żywcem od Korwina, tak, ale dlaczego na przykład karać ludzi za to, że mają niezapięte pasy? No to przecież to ich biznes, czy to oni zginą wylatując przez przednie oczy, czy
A to się zgadzam, coś. Jak najbardziej.
Pasy no chyba, że jesteś pasażerem siedzącym z tyłu, to wtedy lecisz na tych, co siedzą z przodu. I to no już nie jest tylko twój interes.
No i w tym momencie,
z przodu pozwala, no to co za problem.
Kierowca samochodu odpowiada za wszystkich, których ma w środku, więc to jego biznes jest, żeby
Nie, nieprawda, bo przepisy się tak zmieniły, że jeśli jesteś dorosły i masz niezapięte pasy, to ty za to płacisz, a nie kierowca, który ci wiezie.
Kierowca dostaje za to punkty karne, tak czy siak. No. Więc jest to podwójne karanie, tak naprawdę.
Kierowca jest szefem samochodu, to on organizuje imprezę i to on powinien dopilnować tego, żeby wszyscy w jego samochodzie byli w środku, tak?
A jeśli jeszcze mówimy o bezpieczeństwie w ogóle na drogach, to się ludzie zachwycają, że tak wspaniale jest na przykład, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w takiej Szwecji. No już o tych Niemczech, zostawmy na chwilę te Niemcy. W Niemczech też jest bezpieczniej i co ciekawe, nie ma tam w ogóle ograniczeń prędkości na większości, w ogóle na autostradach chyba.
Szwecja ma chyba 7 milionów ludzi.
Właśnie w Szwecji, jak ktoś był, to wie, że tam na drogach jest właściwie pusto, tam się nic nie dzieje. Tam nawet w godzinach szczytu jest mniej samochodów niż w Polsce tak o gdzieś o 19:00. To już nie są godziny szczytu. No więc jakby taki typowy Szwed wjechał na polską drogę, no to mógłby się, myślę, przestraszyć ilości samochodów. Więc w takim kontekście porównywanie, że tu jest więcej wypadków, a tam jest mniej, dlaczego nikt nie porównuje ilości wypadków w stosunku do tego, ilu jest kierowców, ilu akurat jeździ w tym czasie kierowców, ile kilometrów oni robią. Nikt nie robi takich poważnych statystyk, dlatego że tak naprawdę te statystyki w ogóle nie mają na celu wyciągnięcie tego, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest niebezpiecznie i dlaczego, tylko żeby jakieś tam cyferki powymyślać. Tu było tyle milionów wypadków, a tu tyle. No i super, a co z tego, że tutaj jest 4 razy więcej ludzi? To już na to nikt nie spojrzy.
Dobrze, dzwoni Sylwek. Okej, powiedz Adrian jeszcze, powiedz.
No. Znaczy, biorąc pod uwagę, że dajmy na to Szwecja, znajduje się w takim pięknym punkcie, że właściwie nie ma przez nią w ogóle tranzytu, tak popatrzmy sobie chwilę na mapę Europy, ma powierzchnię większą od Polski i ma jakieś 4 razy mniej ludności, no a my mamy Polskę, która ma 36 milionów chłopa, plus tranzyt właściwie przez całą Europę, bo na przykład przez moje miasto przelatuje trasa wschód-zachód, to ja się nie dziwię, że my mamy wypadki. Jak to tak naprawdę, no, przez to przejeżdża każdy, czy z południa w okolice Litwy, czy to z Rosji do Niemiec, czy to, no, pomijając fakt, że mnóstwo osób próbuje unikać Polski jak może, ale no drogi mamy wypełnione po brzegi, więc no wypadki są jakby, wiecie, konsekwencją tego wszystkiego. Dlatego powinno się karać tych, którzy te wypadki powodują, a nie wszystkich po kolei.
Okej, dzwoni Sylwek, nie mogę go dodać do konferencji, więc zanim
was... A mogę
was...
jeszcze jedną rzecz zanim mnie uciekniesz, to ja chciałem tylko wsadzić kij w mrowisko małe.
Zaraz.
Że podobno...
Zaraz.
Że podobno... Co zaraz?
Chciałam powiedzieć, że zanim was rozłączę, to już was później nie połączę, więc powiedzcie to, co macie do powiedzenia słuchaczom na koniec. Ogólnie chciałabym tak zadać takie pytanie, czy zlikwidowanie przepisów do minimalizmu albo w ogóle... do zera poprawiłoby sytuację na drogach, czy by jej nie poprawiło?
Tylko wtedy, jak się połączy to ze zwiększoną karnością za już zrobione wypadki. Znaczy w sensie mniej prewencji, a o wiele większe kary, dajmy na to, za potrącenie człowieka bądź zabicie człowieka, no to ty jak najbardziej albo dożywocie w obecnym systemie, albo jeszcze fajnie kara śmierci w systemie idealnym.
Okej. Okay. Drugi, proszę pan, od mrowiska.
Ja uważam, że nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że ludzie i tak się do minimum przepisów stosują. Trochę by poprawiło, ale niewiele. To jeśli już jest na koniec, to ja chciałem pozdrowić słuchaczy, bo mnie zresztą i tak Becia by mnie nie odebrała drugi raz po tym, co ja za chwilę powiem, na pewno. Dlatego, że istnieje taki, jakieś dziwne przekonanie i wszystkie statystyki tak mówią, że teoretycznie kobiety powodują mniej wypadków niż mężczyźni. Natomiast nikt nie bierze w tych statystykach pod uwagę, ile mężczyźni, ile kobiety przejeżdżają kilometrów. Więc prawda. Może w stosunku na kilometr by się okazało, że jednak kobiety więcej wypadków powodują. Zresztą tak, tak mi się wydaje, bo przy takiej ilości kierowców zawodowych, którymi są mężczyźni, nie ma takiej możliwości, żeby kobiety powodowały mniej wypadków. Więc... Dużo mniej kilometrów nakręcają.
Jako kobieta skomentuję to tak. Myślę, że gdybyś zrobił wnikliwie faktycznie procentowo prowadzenia przez kobiety i tak dalej, możliwe, że wyszłoby, że kobiety powodują więcej kolizji, czyli po prostu maluję się szminką, nie zauważyłam, ups, wjechałem ci w tyłek, ale jeśli chodzi o poważne wypadki, to kobiety na pewno powodują ich mniej, bo kobiety jeżdżą bezpieczniej, kobiety myślą o tym, że mają wrócić do dziecka na przykład, do domu, że ktoś tam na nich czeka i są...
To przy okazji nie myślą o tym, co się na drodze dzieje.
Nie, weź się przestań. Więc no myślę, że gdybyś...
No, Becia, ja więcej jeżdżę niż ty, widzę, co się dzieje na drogę.
Oczywiście, tak. Ale mówię ci, że o ile jeśli chodzi o kolizję, jestem w stanie tak jakby przychylić się do tego, że kobiety więcej ich powodują, bo się po prostu zagapują albo mają gorszą reakcję albo coś jeszcze tam, bo są kobietami, to jeśli chodzi o takie wypadki, poważne wypadki, to nie wierzę, że powodują ich więcej. Jak chcesz, to się pobaw z statystyki. I
nie mam tyle czasu. Zresztą nie miałbym skąd wziąć wiarygodnych danych, bo nikt mi ich nie udostępni.
No to tak. Ja po pierwsze chciałem też pozdrowić słuchaczy, bo wiem, że jest kilka osób, które mnie pytały o to, o której się zaczyna audycja. Może nawet słuchają. Haha, pozdrowienia dla Łukasza. I powiem jedną tezę, którą możesz... No jak już nas wyrzucisz, to nie będziesz miała nikogo, kto ci, powiedzmy, przeszkodzi w tym. Ale uważam, że kobiety... Może powodują mniej wypadków, ale są zdecydowanie wielokrotnie bardziej irytujące na drodze, bo za każdym razem, kiedy na przykład jakaś osoba przez 5 minut nie umie na przykład wyjechać z parkingu albo zaparkować równolegle, albo na przykład jest jedyna droga dojazdowa do mojej szkoły, która jest tuż koło stacji kolejowej i akurat musi być jedna osoba, która jedzie samochodem i bardzo, ale to bardzo potrzebuje w tej chwili zająć całe dwa pasy wyjeżdżające i wjeżdżające z powrotem, żeby akurat wytyłować wyjeżdżając z bramy, to w 80% przypadków to jest kobieta. Może wypadków powodują mniej, ale robią większe zamieszanie na drodze i jest chaos przez nie.
Zgadzam. Tak, irytują innych ludzi i oni wtedy powodują wypadki przez te kobiety, które ich wkurzają. To wszystkiemu winne są kobiety!
Zgadzam się, jeśli chodzi o parkowanie. No, znam trochę kobiet prowadzących, tak? I są to nieliczne przypadki, kiedy są lepsze od facetów i są bardzo dobrymi kierowcami. Większość kobiet... No, większość kobiet. Więc mimo, że mamy jajniki wszystkie, to ja niestety jestem tutaj... po stronie mężczyzn, szczególnie jeśli chodzi o jazdę po mieście. No bo tam na trasie, gdzie masz pustą drogę i zero zakrętów, zero skrętów w lewo na przykład, to no to jest jakby droga prosta, tak? Ale jeśli chodzi o jeździe po mieście, no faceci radzą sobie lepiej. Przykro mi, kobiety. Faceci radzą sobie lepiej. Odbieram Sylwka i to już będzie ostatni słuchacz, którego
żegnamy w takim razie.
Pa, chłopaki.
Dobranoc.
Dobranoc wszystkim słuchaczom, i tobie też Becia, i tobie też Sylwek.
Dobranoc. Sylwek, jesteś na antenie.
Cześć.
Cześć.
Sami jesteśmy?
Tak. No ojej. I kilka osób nas słuchających jeszcze.
A to najpierw chciałem pogratulować Adrianowi i Kudłatemu, bardzo ładnie prowadzili.
Ja prowadziłam, oni byli moimi gośćmi, hello. To moja audycja. Może i gorzej prowadzę od nich. Ale wiesz, ale prowadząca jestem tutaj, dalej.
Nie, bardzo, bardzo fajnie to wyszło, mam nadzieję, że to będziesz kontynuować taki trend. Wiesz co, ja z samochodem nie miałem zbyt dużo styczności, mam prawo jazdy od 5 lat, przejechałem kilka tysięcy kilometrów, mniej więcej, ale nie miałem większych przygód, nie miałem nigdy kontaktu z policją w cztery oczy, ani żadnych wypadków, chociaż raz było blisko. Miałem taką sytuację, że zatrzymałem się na czerwonym świetle, jechałem wprost, i był w prawo taki wąski skręt i w ten skręt chciała wejść ciężarówka. Ciężarówka wiozła długie bale drewna, które wystawały znacznie poza jej tą część ładowną, ten tył. No i ja tak sobie stoję na światłach, a tam patrzę, a ta ciężarówka zamiast powoli skręcić, jeszcze przyspieszyła. No i tak skręciła, tak tylko patrzyłem w lusterka, że te bale drewna, które wystawały z tyłu, tak nagle wchodzą na mój pas i tak nad moim samochodem delikatnie przeszły. Naprawdę, jakby to było z 500 metrów niżej, to by po prostu cały dach był skasowany. Także wystraszyłem się. Ale no ogólnie nie miałem zbyt dużo do powiedzenia, bo też dużo nie miałem kontaktu.
Może człowiek, który wiózł wtedy te bale, miał już takie sytuacje wcześniej i wiedział, że nie spadną, nie?
To tak, ale te bale tak przeszły nad moim samochodem. To był sąsiedni pas do tego i staranował całą sygnalizację świetlną tymi balami.
Aha.
Zaraz jak poszły nad moim samochodem.
Aha.
Potem to zauważył i się zatrzymał. Aha. Ja też zatrzymałem, zobaczyłem, czy tam nic nie ma. Tam było parę rysek, ale naprawdę to też wielki fuks. Tylko sprzątnął mi antenę z dachu, no ale to niewielka zmiana.
A, to jednak nie był do końca sprawny. Okay.
Nie wiem, co mu tam odbiło. Może pomylił hamulec z gazem. A może to była kobieta? Nie, no nie będę się w ten trend włączał.
Kobiety nie mogą jeździć tirami. Znaczy teraz podobno już się coś tam zmieniło, ale przez bardzo długi okres czasu nie mogły jeździć tirami i był jeden jedyny powód, że kobiety nie były w stanie zmienić opony w tirze wtedy, kiedy by była taka potrzeba, że ich waga na to nie pozwalała po prostu. Nie wiem, nie pamiętam, ile waży to koło tira, ale ono jest strasznie ciężkie. I to był powód, dla których nie dawano kobietom na trasach prowadzić tirów. Nie, to się podobno teraz zmieniło, ale nie wiem, jak to tam rozwiązali to wszystko. I jak rozwiązali problem tej zmiany opony.
Wiesz co, jeszcze chciałem powiedzieć w takim temacie, o którym gadałem z tobą tydzień temu po audycji, to jest, zostałem oskarżony o paserstwo. To znaczy w lutym kupowałem tańsze rowery, trochę je przerabiałem i sprzedawałem drożej, nie? No i przy pewnym takim rowerze napisał gość na Facebooku w grupie, że hey, it's my bike, it's stolen, this guy is buying in for 10 euros and selling in for 70, bla bla bla, strasznie mnie zjechał. Zbanowali mnie w tej grupie oczywiście zaraz. On tam pisał na prywatnym, że już tu na policję zadzwoniłem dawno i tak dalej, że już na mnie zgłoszenie już po mnie jadą i te sprawy. No okej, wydrukowałem to wszystko. Poszedłem się na komisara z tym rowerem. No i spisali numery seryjne. No i dałem im to wszystko, te informacje. No i co się okazało? No, że nic. Że ani rower nie jest kradziony, ani nie ma żadnej sprawy przeciwko mnie, ani tym bardziej ten gość, z którym gadałem, nie dzwonił na żadną policję. No i to też taka w sumie sytuacja, jak miał dzisiaj ten Skóra dzwonił, tak? Dobrze kojarzę? To on też mówił tam o jakimś świrze, który kazał mu przeparkować samochód. To niestety świry się zdarzają. Też miałem do czynienia osobiście niestety. No ale jak widać, warto być szczerym. Nawet jakby ten rower był kradziony, no to co bym zrobił? No oddałbym go oczywiście, no bo co? No bo wtopiłem, to moja wina, nie? Miałem dane kupca ewentualnie, więc może z tego kupca bym pociągnął do odpowiedzialności. No ale warto być szczerym i uczciwym, to na dobre wychodzi każdemu.
Tak, widzisz, mówiłam, że się nie ma czym przejmować, żeby iść porozmawiać.
Wiesz co, to tak może być, że się niby starasz nie przejmować, ale to może być tak, że to w tobie tak głęboko jakoś działa podświadomie. Że
no wiem, też bym się przejmowała oczywiście.
Wydaje mi się, że o tym nie myślałem, ale przez ten tydzień było trochę takich sytuacji, że byłem dla kogoś niemiły i potem tego żałowałem. No ale dobrze, to już jest wszystko zamknięte.
No, to dobrze, to cieszymy.
Także wróciłem do tematu prawa w prawniczku.
Tak.
Bo tak trochę zjechał się na takie tematy światopoglądowe, nie? Czy alkohol zakazać, nie zakazać?
Nie, to wszystko było, jeśli chodzi o prawo drogowe. Wiesz, to było odnośnie takich przepisów, czy przepisy coś zmieniają, czy nie zmieniają. No to, że akurat się to wiąże z wolną wolą człowieka i że wszystko jednak, jakby przepisy nie były, to i tak człowiek wybiera, co chce robić w życiu, no to się, no wszystko się ze sobą wiąże w naszym tutaj świecie nas otaczającym, tak?
Dobra, fajna audycja, będę słuchał za tydzień. Dzięki wielkie, trzymaj się, Becia.
Dzięki za telefon, pa. Wyszła nam strasznie długa audycja. Nie wiem, jak ja ją zrobię tak, żeby nie była chyba jednolita, chociaż nie wiem. 2 godziny, może jak jedna będzie wrzucona. Byli goście i było fajnie. Za tydzień już będzie o ustawie hazardowej, na pewno. Także można, jak się ktoś ma jakąś wiedzę w tym temacie, jakieś przygody w tym temacie, to można się już nastawić na to, żeby żeby przygotować jakieś pytania albo w komentarzach pod tą audycją, którą wrzucę, albo na mojego maila, którego tam podawałam wcześniej, ale po prostu zadzwonić i dodać coś od siebie. Może ktoś miał firmę, która się zajmowała jakimś tam drobnym hazardem, grami losowymi i no i zmiana ustawy w 2009 na 2010 zrujnowała jego firmę, bo o tym właśnie będziemy mówić. Tak, jakby ktoś tam miał coś do dodania, to bardzo chętnie zapraszam, ponieważ dane są ograniczone tak naprawdę w tym temacie. Znaczy jest bardzo dużo artykułów na ten temat, ale niekoniecznie one temat wyczerpują. Więc byłabym bardzo wdzięczna, tak, jeśli ktoś by miał coś do powiedzenia. Myślę, że wyjdzie z tego bardzo fajny temat, z czego się będzie można dowiedzieć ciekawych rzeczy, jak to tak naprawdę było z tymi zamykanymi lokalami, z automatami do gier. To będzie za tydzień. Miałam nie robić się konkursu, bo taka długa audycja, ale zrobię konkurs, nie będzie kulinarnego kącika, ale zrobię konkurs filmowy. Tak mi dzisiaj podczas rozmowy z Martinem przed audycją przypomniał się pewien serial i ten serial nazywa się Przystanek Alaska. A moje pytanie brzmi, odpowiedzi oczywiście w komentarzu, proszę, a nie tutaj. Moje pytanie brzmi, jak miała na imię osoba, której wszystkie związki kończyły się tak, że jej osoba towarzysząca umierała w tragicznych okolicznościach? To jest moje pytanie na dzisiaj. W komentarzach. Czy wam się podobało, czy nie? Czy audycje z gośćmi są fajne, czy nie? Czy audycje długie są fajniejsze od tych krótkich? I no i wszystko, co tam chcecie sobie napisać. Czy wam się podobało, czy nie? Jeśli chcecie na przykład płacić na tą audycję, to płaćcie coś dla Martina. Jak Martin się trochę wybije w tym swoim nowym radiu, to wtedy będę od niego brała pieniążki. Ale póki co to dam mu zarobić. Więc jeśli wam się na przykład podoba i uważacie, że to radio jest potrzebne i że audycje taka jak ta są potrzebne, to no to zapłaćcie tam trochę, bo za wszystko trzeba płacić. Przecież co tak funkcjonuje. I mimo, że to jest internet i że wszystko dzięki temu jest tańsze, to i tak no troszkę i te serwery i wszystko tam kosztują. Także co macie, co wam skapnie. Początek miesiąca jest, to jeszcze pewnie trochę tam w portfelu macie. I no i to właściwie byłoby na tyle dzisiaj. Zastanawiam się tylko nad piosenką na koniec. I nie wiem jeszcze, jaka będzie. Także posłuchajcie sobie trochę na podgłośnienie muzyki relaksacyjnej, a ja się powoli zastanowię. Fajnie dzisiaj było, cieszę się, że dzisiaj przyszłam, cieszę się, że taka zaskoczenia była audycja, bo też się kilku rzeczy dowiedziałam. Kudłata atakuje niepotrzebnie, nie wiem czemu tak atakuje, no ale widocznie dobrzy kierowcy są no bardzo w temacie prawa drogowego tak nastawieni. I trzeba im to wybaczyć w takim razie. To do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu, czwartek, godzina 20. Bądźcie razem z Enklawą i ze mną w prawniczku.